Mark! Hi!
Wieczór, tak wróciłem do starych swoich korzeni, kiedyś czegoś takiego słuchałem, czy nadal słucham, ale teraz to jakoś nie ma czasu, w samochodzie to leci to co w radio, bo to zawsze zapomnę skrać na USB, albo mi się nie chce, albo czasu nie ma. Także dobry wieczór, ten taki deszczowy, jesienny, jesień już zawitała tutaj na terenie. Chociaż lato w tym roku było krótko długie. Bardzo suchy w ogóle poziom wody w Renie. Chyba tak niesamowicie, że huta, huty Wesen, Tysena Krupa mają problemy z dowozem rudy, mają problemy z dowozem tego, co już uporządkowali parkami. Tutaj na Renie odbywa się transport wodny. No. To tym wszystkim zwolennikom, że klimat się raczej ochładza niż ociepla. No. Strasznie się to zmienił klimat, bo jeszcze pamiętam, jak się tu sprowadzałem 5 lat temu, to był jeden z takich bardziej deszczowych rejonów, jak kiedykolwiek widziałem. Nawet Londyn był słoneczny w porównaniu z Sahem. No ale się zmieniło. No i teraz jest niesamowicie sucho. No, nie wiem, no zmienia się klimat. Kiedyś tak ostatnim czasem jakoś udało mi się, jak sobie audycję słucham. Słucham jadąc do pracy, w różnych starych audycji, i tam był jeden profesor, który tłumaczył, że tam ten dwutlenek węgla, który emitujemy, to tam jakieś 0,1% w ogóle emisji naturalnych, i to co tam te 0,1% może wpłynąć na przyrodę. Wiecie, coś takiego jest takie zachowanie, równowaga. No, tak jak będziemy mieli stówę i będziemy wydawać na stówę, to taki będzie, naturalnie będzie wychodzić na zero. I załóżmy, że złotóweczkę, tam 1% będziemy mieli deficytu co miesiąc. To kurwa, chyba się coś zmieni, nie? Tak jak mam równowagę zero i bilansa się zmieni, no to już po roku będziemy 12 zł do tyłu, potem będziemy 24 i tak dalej. No. Tak, co do tego profesora. W ogóle ostatnio, nie wiem, to chyba najgłośniejsza sprawa, jak się dzieje, zanim przejdę do meritum dzisiejszego, bo tydzień temu mnie nie było. Moja żona miała urodziny, także tą środę spędzałem z nią. No, dzisiaj pewnie też tam do 11 może dam radę. Będzie fajnie, jak komuś będzie chciał zadzwonić. 2 tygodnie temu był ze mną Maciej. No, w ostatnie 2 tygodnie mam dosyć dużo roboty w pracy i nie miałem, no naprawdę nie miałem ani serca, ani siły w feudalnym wyzysku, żeby znaleźć dla radia i skołować kogoś. Ja samemu to byś tak się nie rozmawia, ale jakby ktoś to zaprosił na antenę, zaraz dojdzie. Najdę na meritum, ale tak z tych takich politycznych wydarzeń najnowszych, no poza naszymi lokalnymi wyborami w Polsce, ale to chyba nikt się nie łudzi, że wybory w Polsce to niewiele zmieniają, czy cokolwiek. W Warszawie jest klon pani Gronkiewicz wygrał, w moim rodzinnym mieście to ten, co był strasznie mierny prezydent, no ale nie było nikogo innego do wyboru, to też tam wygrał w pierwszej turze, ale wiem, że w jakimś mieście pani burmistrzowa przegrała sama ze sobą, bo wszyscy pełnią, dzisiaj nie założyłem, wszyscy tak głosowali przeciw, to wtedy wiem, że jak jest jeden kandydat, to się głosuje za i przeciw, nie, to większość zagłosowała przeciw, także przegrać samym ze sobą to też jest jakiś tam sukces niewątpliwie. No ale tak z większej polityki, no to zapewne wszyscy słuchacze słyszeli, bo to trochę się o tym mówią, nie wiem jak tam w polskich mediach na temat tego, bo to się śmiali z tych dwóch turystów, co odwiedzali Salisbury. Rosjan, że nie wierzę, że to byli Rosjanie, bo ta sprawa z tym truciem do tego tutaj GRU jednak nie aż tak, żeby na żeby aż tak na psy się stoczyło, żeby takie głupoty robić, jak tam wywiady tych szpiegów. No ale załóżmy, zróbmy takie bardzo ryzykowne założenie, że jednak to byli Rosjanie, czy tam w Salisbury, to jednak można było gorzej przykryć likwidację swojego szpiega, a mianowicie to, co tam odwaliła Arabia Saudyjska w Turcji. W ogóle chciałbym to przedstawić, to znaczy, że tych, którzy nie wiedzą, że Turcja i Arabia Saudyjska, pomimo że to są dwa muzułmańskie kraje, raczej stoją między sobą w opozycji, pomimo że to niby sojusznicy w ramach jednego sojuszu ze Stanami, no ale Stany to wiadomo w sojuszu są różne dziwne kraje, jak w Indii, Pakistan, ale pomijając to co odwalili Saudowie w Turcji i sposób, no, można zlikwidować człowieka, no ale w mniej widowiskowy sposób. No, jaka jest Arabia Saudyjska? Taka jest, każdy wie. Mi było dane być w Kuwejcie kiedyś. Kuwejt jest taką trochę bardziej lajtową wersją Arabii Saudyjskiej, aczkolwiek to tak troszeczkę przybudówka, także jest podobnie, no powiem, straszny kraj, jedno, że brudno. Ale to poczytajcie sobie to, bo tam trochę ekspatów mieszka w tej Arabii Saudyjskiej, to nie jest tak, że to jest aż tak zamknięty kraj. Są Europejczycy, którzy tam żyją, zresztą budują im tam dużo, bo muszą budować tam. Saudowie tych pieniędzy mają niesamowite ilości. Budowali, budują chyba teraz najwyższy budynek na świecie w Dżedzie, Dżeda coś tam, whatever. No i trochę żyje tych ekspatów. Poczytajcie sobie relacje, jaki to jest piękny kraj tam. Rzadko kto pracuje. Nie, to taki kapitalistyczny raj, bo to ci właściwi Arabowie nie pracują, na nich pracuje cały świat. Tam, który przyjeżdża, bo oni się w tej pieniądzach grupy kąpią, jest brudno niesamowicie, zdezorganizowani, oni są dosyć leniwi, w ogóle wszystko zakazane, kraj smutny, jak nie wiem, tutaj król reformator w ogóle przyszedł cały, tak mówią, że Zachód patrzy z nadzieją na reformy króla tego nowego, to znaczy no, regentem jest chyba obecnie ten książę Salmanach, czy jak on tam, ten co rządzi w Arabii Saudyjskiej. No to w ogóle taką ciekawostkę wam powiem, jak się jedzie do Mekki, między Mekką a Medyną, są dwie autostrady, jest dla wierzących i niewierzących. Tak już mówiłem, to nie jest, wszystkie religie są beznadziejne, a już jest taki teokratyczny kraj jak Arabia Saudyjska. No, ale żyjecie tam starszy, to król reformator, który tam Zachód patrzy z nadzieją, jakie to w ogóle śmieszne, Zachód patrzy z nadzieją na takiego satrapę. No, w każdym razie takie uczynił niesamowicie reformistyczne kroki. Pozwolił kobietom prowadzić samochody, czy otworzył kino pierwsze w Arabii Saudyjskiej. No, niesamowite reformy, niesamowity postęp. Ten król tam troszeczkę tak chyba zapatrzony w przewodniczącego Xi. A przewodniczący Xi mianowicie w Chinach, gdy przejął władzę, on przeprowadził takie niesamowite czystki, tam posadzał ludzie poznikali. Tak skonsolidował swoją władzę, a uczynił to pod hasłem walki z korupcją. To samo zrobił tutaj książę, który dorwał się do władzy, uwięził, no ale to tak nie za bardzo tak zaszkodził to ludziom, bo uwięził ich w jednym z najdroższych hoteli, najlepszych w Arabii Saudyjskiej, zrobił z niego więzienie, także więzienie nie było takie straszne dla tych książąt i książątek, którzy byli przez tego króla skazani. W każdym razie też to zrobił w imię walki z korupcją. No, tak, no, Coś ciekawostka w ogóle. Ciekawostka straszna. Jak to jest? Przepraszam, odpisałem na WhatsAppie, miałem telefon od feudała. To jest w ogóle dziwne. O tej godzinie, patrzcie, feudał dzwoni. Także kapitalizm jest straszny. Mówiłem wam, że ostatnio to ciężko jakoś. No ale wracając do tego feudała, do tego feudała, Arabii Saudyjskiej, nie mówię o moim feudale, który zarządza moją firmą, whatever. A to chyba środa, jest, on na targach siedział, także chyba sobie wypił. No, ciekawy człowiek. Wracając do Arabii Saudyjskiej. Reformator, miał wrogi warki korupcją, skonsolidował swoją władzę i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj nagle pokazuje swoją prawdziwą twarz. Właściwie to twarz tego reżimu Arabii Saudyjskiej zawsze była znana. W końcu oni zajmowali się sponsorowaniem tam tych wszystkich radykalnych ruchów, tam Osamy, Al-Kaidy i tak dalej, i tak dalej. To jest jakaś tam gra, bym zrobił, czekajcie, przepraszam na chwilę, ale sprawa niecierpiąca zwłoki, może taka mała przerwa muzyczna, tylko coś znajdę, przebój, który ostatnio tutaj jest w radiu. Dobrze, to ja znikam na 2 minuty, niestety sprawa jest taka, co zło.
Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos.
No to witam ponownie, przepraszam za taki 4-minutową przerwę. Mówiłem, no straszna rzecz, mamy jakieś problemy w firmie i dzwonią do mnie, no. Słuchajcie, 21:22, szef na targach, gdzie miałem imprezę dzisiaj targową i chyba sobie za dużo wypił i dzwoni, jakieś pierdoły opowiada, no. Ja nie wiem. No. Dobra, to zrobiłem trochę pracy. Byliśmy przy Arabii Saudyjskiej, tak. Byliśmy przy Arabii Saudyjskiej i tego, jak tam pięknie działa. W ogóle chyba Arabia Saudyjska z tych wszystkich reżimów, jakie Stany Zjednoczone współpracują, jest takim najbardziej obrzydliwym krajem, bo ten wahabicki islam to jest taka naprawdę straszna odmiana, to jest jeszcze tam powiązane z tym feudalizmem, który tam panuje i tym takim bardzo, jak to powiedzieć, zacofaniem we wszystkich momentach. No w ogóle, jakby ktoś chciał zadzwonić, to zapraszam znowu. Miałem dywidendy. Nie, to też nie, oni teraz już podatki mają, bo tam ceny ropy tam troszeczkę przymusiły do tego. No w każdym razie jest to straszny kraj. No i jeśli chodzi o hipokryzję obecnego prezydenta Stanów, który na początku nie widział żadnego problemu tam w zabijaniu. W ogóle z tym dziennikarzem to też jest inna sprawa. Ja tam nie jestem taki góra optymistyczny mówieniem, o, zabito opozycyjnego dziennikarza. Faktycznie on był opozycyjny do króla, który tam panuje, ale tylko dlatego, że ten król jest za mało... za mało radykalny w tym islamie. Ten dziennikarz to raczej był jeszcze taki, jeszcze bardziej twardogłowy muzułmanin. Tak, żeby wszyscy mieli świadomość tego, że ten dziennikarz to też nie była taka świetlana postać, no ale w każdym razie to tak się nie robi, że ktoś idzie do konsulatu i go tam się potnie piłą i wywiezie jeszcze na terenie jego kraju. No, w każdym razie tak uczyniono. Na początku Trump nie za bardzo chciał się tam jakoś potępić, nawet to w końcu wiadomo, no, za mniejsze głupoty to tam Stany bombardowały różne kraje, no ale tu Arabowie, wiadomo, wielki święty sojusznik, zawsze sponsorujący tych dobrych bandytów. No, nieważne. I Trump, no to wam puszczę, dlaczego Trump jest taki bardzo bardzo pobłażliwy. Tu oddam głos Trumpowi. Saudi Arabia, and I get along great with all of them. They buy apartments from me, they spend 40 million, 50 million. Am I supposed to dislike them? I like them very much. O. I to jest właśnie dlaczego obecny prezydent Stanów wspiera Arabów. Kupują od niego apartamenty, bo ogólnie ogólnie, a to jest w ogóle na inną audycję, tamte biznesy Trumpa, który dawno by był bankrutem, gdyby nie wpływy jego ojca i to, że nie musiał oddawać pieniędzy do banków i w końcu nie poddawał. W każdym bądź razie, tak, kupują od niego rzeczy, płacą mu dużo pieniędzy i teraz pytanie, na jakim pięknym świecie żyjemy, gdzie, no patrz, Putin to jest jednak mniej się da na niego wpływać, bo on jest podobno najbogatszym człowiekiem na świecie. Ale Trump tutaj przedstawiciel najgorszej feudalnej monarchii na świecie sponsorują prezydenta Stanów Zjednoczonych, który posiada jakieś 7000 głowic jądrowych i trzyma na tym palucha. Straszne czasy, nie? No dobra, jak już odeszliśmy od Stanów Zjednoczonych, dzisiaj, no, wracając do tematu, właściwie trochę tak kontynuując temat, dwa tygodnie temu był u mnie Maciej na antenie, dzisiaj jest ten sam, rozmawialiśmy o różnicach w podejściu do budowania świata, budowania państwa i organizacji między tym takim anglosaskim modelem amerykańskim, a tym takim kontynentalnym, europejskim, można powiedzieć napoleońskim, bo to czy wręcz którzy oni budowali te kraje dobrobytu, państwa prawa i tak dalej, i tak dalej. No. I chciałem to taki rzucić kontrowersyjny temat. Kiedyś to już mówiłem o tym na antenie, czy praca ma jakąś sama w sobie wartość, ja nie mówię wyniki tej pracy, czy samo to, że się pracuje, ma jakąkolwiek wartość, niesie samą w sobie dla społeczeństwa. No i druga rzecz, czy już jak pracujemy, to czy jest to potrzebne spłaszczanie wyników, czyli równość wyników. Obiecałem komuś tutaj, że nie będę poruszał tematu mojego ulubionego profesora z Kanady, który się nazywa, jak on się tam nazywa, Peterson się nazywa, który, ale to tylko dzisiaj tak, tylko dlatego dzisiaj poruszam ten temat, bo akurat to było... On tam jest wielkim, jakby to powiedzieć, przeciwnikiem równości wyników. Tylko on troszeczkę pojmuje, ale on to bardzo wiele rzeczy źle pojmuje tam, ten marksizm kulturowy. W ogóle o tym też można zrobić audycję, jak to Trzecia Rzesza zwalczała bolszewizm kulturowy. Dzisiaj mamy marksizm kulturowy, też zwalczany na takie różne dziwne rzeczy wymyślane przez prawicę, które trzeba zwalczać, które można zwalczać i tam sobie budować wokół tego. Znowu bym abstrahował do wyniku wyborów, bo ktoś mówił, że wolność ma 1,5% i razem ma 1,5% i powinien mieć skrajności po 1,5% dały, no ale to tak się świat niesamowicie na prawo przesunął, że no faktycznie wolność taka bardzo prawa strona, no a taka można powiedzieć umiarkowana europejska socjaldemokracja, jaką jest razem, jest uważana za skrajną lewicę, to taka dygresja, no ale wracając do tematu. No to, a dlaczego Peterson tutaj, bo tak o nim wspomniałem. Bo on mówi o tym niesamowitym, że lewactwo proponuje równość wyniku i pojmuje to, że powinniśmy zrównać tam pensje i tak dalej wszystkich, ale to równość wyników to w ogóle jest cokolwiek inne pojęcie. Nie chodzi tu o zupełnie coś innego, a mianowicie i wszyscy byśmy się tu zgodzili na antenie, nie wiem, nawet z wodą by się zgodzili, że jest potrzebne coś takiego jak równość pozycji startowej, tak żeby każdy miał jakąś tam w miarę podobne warunki brzegowe, wokół których startuje i potem w ramach jego predyspozycji, jego pracowitości, wytrwałości i dalej tego, jak pójdzie, budował sobie swoją pozycję na świecie. Takie podejście się nazywa merytokracja, kiedy ludzie są społeczeństwo jest złożone tak, że jeśli ktoś ma lepsze kompetencje, to jest lepiej wynagradzany, tak? No otóż, jak to zawsze bywa, to polecam niektóre książki jakie Thomasa Franka pod tytułem Sukces i szczęście, jak to sukces determinuje właśnie pozycję, na której się znajdujemy. Ja gdzieś się zgodził, że to nie pamiętam, no nieważne. W każdym razie byśmy się raczej zgodzili, że ludzie powinni mieć w miarę równy start, tak żeby mogli dzięki swojej właśnie swoim predyspozycjom i tak dalej, to już mówię, osiągać, budować sobie społeczną pozycję i być jakoś tam wynagradzanym. No niestety to jest jeden z takich większych mitów, bo wiadomo, pozycja startowa nigdy nie jest równa tutaj, jeśli chodzi o ludzi. Ciężko jest przekroczyć różne rzeczy. Że ja będę porównywał tego, że jak już wielokrotnie mówiłem, Bill Gates by się urodził w kraju bez podatków, czyli Somalii, to raczej nie osiągnąłby tego, co osiągnął, urodząc się w rodzinie bogatszej klasy średniej i mając dostęp do jednego z pierwszych na świecie terminali do programowania, ale to tak. No ale na przykład w Polsce jest coś takiego, co się nazywa zlot sukcesorów. To jest tak, że dzieci bogatych rodziców się tam spotkają i sobie dyskutują o różnych rzeczach. Tam jakieś są wieczorki tematyczne, jak to jest wieczorek pod tytułem panel przyczłapków, a wiecie kto to jest przyczłapek? To jest tam partnerka czy żona, właśnie czy partner czy mąż. Takich tych właśnie dzieci właścicieli tych bogatych firm. No i takie zloty się odbywają i nie możemy powiedzieć, że taki człowiek, który się urodził gdzieś na Szopienicach w rodzinie górników, to będzie miał tak samo jak Kulczykowa. Chociażby człowiek, który się urodził w Szopienicach, może być niesamowicie inteligentny, pracowity i tak dalej. No ale nie osiągnie tego samego, co taka Dominika Kulczykowa, która raczej do inteligentnych ludzi nie należy. To właśnie z powodu nierówności startu. No ale jak już nie ma równości startu, czy powinna być, czy powinniśmy prowadzić do jakiejś tam równości wyników? Równość wyników właśnie przeraża kolegę Petersona, ale... ale on to troszkę rzeczy pojmuje, jak wiele rzeczy na świecie. Chodzi mniej więcej o to, my w tej równości wyników, że następuje wielka, wielka nierówność w świecie, która się pogłębia w krajach rozwiniętych. No może na przykładzie, jak ludzie powinni być według merytokracji oceniani według swojego tutaj tam nawet zaloby rozwodzenia się Petersona i mu podobnym o tym, jak IQ wpływa na zarobki, ale zaraz dojdę do tego, są na to badania, bo to zaraz będzie, że żadnych badań na to nie było. Widzę, że profesor Leniuch ostatnio jest taki cięty na mnie, widzę dzisiaj. Ja nie wiem, czy to musi być jakieś konkretne podwaliny, czy muszę badać inteligentną, wystarczy przeczytać jeden z jakichś wywiadów, żeby zobaczyć, że no, sposób wysławiania i składania zdań dłuższych niż zdania pojedyncze, no, jest taki troszeczkę skomplikowany, także... witam Cię, tam ja nawet się nie rozwidełem, już mamy słuchacza, ten dobry wieczór.
Fajnie. Po pierwsze, zanim zacznę, to będę chciał zdementować pogłoski, jakoby się jakoś na radio obraził. Tutaj parę osób sugerowało na czasie wczoraj, a chodziło o to, co się działo w piątek wieczorem tutaj ze mną. Ja oczywiście zapomniałem o tym, że będę trochę trollował. Nie, jak to oczywiście było, dlatego nie przejmujcie się. Słucham dalej. Będę uczestniczył. Nic takiego się nie stało. Natomiast tak czuję też duchem, że jesteś strasznie osamotniony dzisiaj i temat będzie taki, że tutaj wszyscy będą na czasie pisać różne listy rzeczy, ale nikt nie zadzwoni.
No ja zauważyłem ostatnio, że to tak rzadko kto chce dzwonić. Jak wodzu przestał dzwonić, to tak rzadko.
No, wódz ma, że tak powiem, tutaj troszeczkę alergię na takie tematy właśnie związane z pracą jako taką, ale ja go rozumiem w pełni, bo jeszcze do niedawna w 100% bym go popierał. Teraz już z wiekiem, no niestety rzeczywiście zlewaczałem troszeczkę. Aczkolwiek nadal mam prawicowe poglądy. No, to jest taka konsekwencja, myślę, tylko starzenia u mnie to pewnie.
Ale tam ja nie wiem, bo to był zarzut, że Szleniew mi rzucił, że dupę mi ból ściska, że kulczykowa pokata i dlatego twierdzę, że jest mało inteligentna. Ale nie wiem, czy było ci dane czytać jakiś wywiad z nią lub oglądać jakiś wywiad z nią. No, ja nie wiem, to chyba słychać. Jej poziom.
Staram się unikać wszelkich informacji o celebrytach. Nawet przestałem się polityką interesować do tego stopnia, że byłem w szoku, co ludzie robią w tą niedzielę. Myślałem, że to ze mszy wracają o godzinie 20, a to się okazało, że to wybory. Spytałem się sąsiadki, co to się dzieje, a ona mówi, pan nie wie, że wybory. Ja mówię, no jakie wybory? A, i po prostu wspomniałem, że pełno gęb jest porozwieszanych po osiedlach. Powiem szczerze, że jestem szczęśliwszy, nie orientując się kompletnie, co jest. Chociaż trudno ci, powiem szczerze, jest uniknąć tego w Polsce, bo nawet mimo, że się nie interesuje, to się dowiedziałem, że w Warszawie wygrał jakiś mafiozo podobny z tej całej walcowej organizacji. Nie wiem, jakaś tam była koalicja, czegoś z czymś. Podobno układ, który miał być, czyli że wygrywa Jaki za to, że pani Walc nie idzie do więzienia, podobno się nie udał, a po prostu został odstąpiony. PiS-owcy odstąpili od tego układu, co by oznaczało, że PiS jest tylko wydmuszką, tak jak zresztą wydawało mi się to od samego początku. Natomiast co do pracy jako wartości, tak? Jest takie powiedzenie, że jak robisz to, co lubisz, to nigdy nie pracujesz przez całe życie.
Albo inaczej, jak robisz to, co lubisz, to bierzesz porażki bardziej personalnie i pracujesz 24 godziny na dobę.
No to można w ten sposób. Znaczy ja oczywiście wiem, że to jest teza nieprawdziwa z tego względu, że jak robisz to, co lubisz, to i tak pracujesz. To jest podstawowa rzecz. Dla mnie zawsze problemem było to, żeby za pracę taką, nazwijmy to normalną, było wynagrodzenie po prostu normalne i żeby to było, że tak powiem, istotne, że wystarcza tych pieniędzy na życie plus jakieś zbytki, czyli na przykład na fundusz emerytalny, wycieczkę czy tam coś takiego. No w Polsce tego niestety nie zaznasz poza nielicznymi wyjątkami i jak udało mi się dojść do tych wyjątków, to są to albo bankowcy jacyś, którzy gdzieś tam się po znajomości lub nie dostali na jakieś lepsze stawki kierownicze, albo pracownicy tak zwanych agencji Unii, które są tutaj dosyć masowo, tam jakieś załatwianie dopłat i tak dalej. Takich normalnych prac w firmach takich, powiedzmy, typu pan Kazimierz ma warsztat, no raczej się w ten sposób nie dotknie.
Halo?
Halo?
No cześć, wywaliłem etamę teraz. Wiesz co, ja muszę cię dodać, bo niestety ten nowy Skype tak działa. Wracam do Etama i cię dodaję po prostu, okej?
Okej.
Etamie? Halo, Etamie jesteś?
Tak, jestem.
Przez chwilę mi cię wywaliło, bo wiesz, ten nowy Skype, ja ciągle jestem taki nie ten. Odebrałem przypadkiem zamiast dodać i... O, przepraszam za techniczny, już dodaję, leniuch. Także jest okej. Okay. Dobrze, kontynuuj, przepraszam za taką budową przerwę.
Zadam takie pytanie do ciebie, bo dzisiaj do południa była tutaj rozmowa na czacie, taka dosyć konkretna i padła teza, że Donald Tusk nie przeżyłby przez chyba tydzień za miesięczną pensję Polaka. I ja mam pytanie do ciebie, czy tobie by się to udało?
Ale to zależy, jaką miesięczną pensję Polaka.
No taką 2200, czyli mediana.
2200 euro. O Jezu, spokojnie. Przez tydzień spokojnie.
Dałbyś radę na to.
To z luksusami. Witamy cię do ciuchu tutaj na antenie.
A to żeby się udało?
Cześć. Pierwsze, Błażej bojkotuje głupoty, które opowiadasz, że ja na ciebie cięty jestem.
Nie wiem, tak. Ja tylko tak rzuciłem, tak czytając cię.
Nie, tak. Wiesz, no czasem trzeba cię zdzielić czymś po głowie, żebyś tak, wiesz, nie odpłynął. Wiesz, bo tak rzucisz takim jakimś gówno chłapem pod tytułem a, bo Kulczykowa to jest głupia. No, wiesz, to taki typowy dupościsk ludzi, którzy...
Proszę cię, Leniuchu, ja akurat zainteresowany tematem trochę jej poczytałem, co ona opowiada i no jest.
Wszystko okej, okay, dobrze. Pamiętasz swoje początki, jak cię postawiono przed mikrofonem? Ja gwarantuję, że każdego z nocników, których tutaj mamy, kochany, gdy mu spotkam się z nim z mikrofonem i zacznę zadawać pytania, to będzie bo tak jest.
Nie, to nie w tym sensie. Zadajesz pytanie, coś tam było nieważne, ale w każdym razie odpowiedzi kulczykowej odpowiedzi kulczykowej w sensie ja umiem się postawić w tym, umiem się wczuć w skórę biednych ludzi, którzy tam żyją w tej Afryce i tak dalej. Ja kiedyś nawet podróżowałam i to jest gdzieś, możecie to znaleźć. Ja kiedyś podróżowałam i musiałem spędzić 7 godzin na lotnisku bez salonu VIP. I ona to naprawdę na serio powiedziała.
Ojejku, ale...
No i dużo jest w tym sensie wypowiedzi. Nie wiem.
I to naprawdę jest powód, żeby powiedzieć komu o kim, że jest idiotą. No,
to właśnie taka wypowiedź w tym sensie to dla mnie świadczy o... No, czy byś powiedział komuś, tak umiem się wczuć w biednego Afrykańczyka, bo 7 godzin byłem bez salników. No jest to głupie, no.
Na podstawie nawet jednej głupiej wypowiedzi nie można...
Nie, ale ich było miliony, akurat tam mi jedna zapadła w głowę, ale teraz, dużo było takich.
Ważna rzecz z czata. Piszą chłopaki i dziewczęta, żebyś przyciszył podkład, bo nas zagłusza.
No nie ma żadnego, to ja nie wiem skąd się ten...
To nie wiem, Anon prosił. Słuchaj, na podstawie jednej głupkowatej czasem wypowiedzi...
To nie jest jedna, ja tylko tam pamiętam. Ale jak czytałem, to po prostu już w kieszeni. No ale dobra.
No dobra.
Tak sobie wyrobiłem
pytanie. Ja w zasadzie zadzwoniłem też tak do Etama, bo Etam widzę zlewaczał. Etamie, jesteś tutaj?
Jestem. Ściszyłem tylko, żeby nie buczało to za ode mnie. Bo jestem na super mikrofonie JBL, ale mam do zasilacza podłączony, więc może buczeć. Nie buczę od ciebie.
Spoko, wiesz co, Etam, ja nie rozumiem progresu, który się u ciebie wykonał, bo wydaje mi się, że chcesz wytłumaczyć swoje lenistwo. Ja jestem leniuchem, jak to na profesora leniucha przystało, ale wydaje mi się, że ty byś chciał mieć już płacone za samo jestestwo. Za to jeszcze nie płacą. I nie można postulować, znaczy można dawać postulatu takie jak ty, że każdemu dawać zależenie. Tyle tylko, że, no nie wiem, cofnij się trochę w czasie. Pieniądze nie biorą się z powietrza. Znaczy może się biorą, ale jednak... to u banksterki. To, co powiedziałeś, że tam tylko banksterzy pracują i oni zarabiają, wcale nie. W tym radiu mamy całą masę ludzi, którzy ciężką pracą dochodzą do ogromnych majątków i ja nie rozumiem, skąd u ciebie tyle żalu o to, że jedni mają i dawać wszystkim. No, nie powinno tak być. Popatrz uczciwie na nocne radio, na kontestacje, na wszystkie te radia, gdzie ludzie naprawdę cisną i dają radę. Tylko trzeba rano wziąć, odpalić komputer, czy wyjść z domu i mocno zacisnąć pięści i mocno zapierdzielać, a nie siedzieć, gadać i mówić, że mi się należy, bo z tego to nic nie ma dobrego. Od tego, że ci się będzie należało, to tylko przedsiębiorcy będą mieli gorzej, bo oni dostaną większym podatkiem po dupie i koniec końców cała reszta będzie miała drożej w sklepie, czy w usługach.
Podatki już nie działają. Na duże
to
firmy.
Nie działają.
Podatków już za dużo, to biedni płacą na bogatych. Niestety tak już jest na świecie.
Znaczy, zależy co rozumiesz przez bogatego, nie? No bo jak ktoś ma milion, to nie jest bogaty. No milion to dzisiaj mieszkanie w Warszawie kosztuje, to nie jest żadne bogactwo. Bogaty człowiek naprawdę to nie jest człowiek z gazet, z pierwszych stron, tylko to jest ten, kto ustala prawo i ten, kto drukuje pieniądze, bo sobie zawłaszczył narodowy bilet płatniczy, tak? To jest bogaty człowiek. Natomiast tutaj, bo opuściłeś dzisiaj z Fiorem audycję, pisałeś, to on kiedyś bardzo fajną rzecz powiedział, że to jest taka fala, że jak się dodrukowuje pieniądz, to jest jakbyś wrzucił kamień do wody i ona się rozchodzi. Ci, którzy pierwsi o tym wiedzą, że ten program, że ten pieniądz został dodrukowany, to oni go szybko wydadzą na dobra, które są jeszcze po cenie starej. Natomiast w ciągu miesiąca rynek orientuje się, że jego jest więcej, no i siłą rzeczy tracą ci najbiedniejsi, tak, no bo do nich ten pieniądz, nawet jeżeli to jest redystrybucja, już mniejsza o to, tak, najpóźniej dociera, no to jest teraz taki efekt, jest obserwowany masowo poprzez te 500+, ja po prostu widzę w sklepie, jak wszystko podrożało, podrożały też usługi, podrożał prąd. Ja nigdy nie miałem tak wysokich rachunków za prąd jak w tej chwili, mimo że żarówki coraz mniejsze wkręcam w domu, jest coraz ciemniej, to niestety te rachunki są coraz wyższe. Za własne malutkie mieszkanie 40-metrowe płacę 600 zł, mimo że to jest moje mieszkanie, tak?
To 600 zł za co?
No, za opłatę eksploatacyjną.
Ale za rachunek za prąd, czy za co?
Nie, za woda plus śmieci.
Czyli czynsz po prostu taki ten no, taki, płacą dostępny.
To się nazywa opłata eksploatacyjna. Tak, mhm. Dokładnie tak, ale to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo to stanowi w tej chwili mniej więcej 1/4 mediany pensji polskiej. To jest naprawdę ogromna kwota. A już nie daj Bóg, jak ktoś wynajmuje. No, jak tak w Szczecinie sobie popatrzyłem ostatnio po takich ofertach, bo to teraz październik, to studenci szukają, no to są ceny rzędu 1000-1500 zł za kawalerkę, nie? To już ja w ogóle nie wiem, skąd ludzie pieniądze mają na to brać tam.
No nie, do mnie nie docierają takie argumenty, ponieważ jeżeli mnie nie stać żyć w jakimś miejscu, to po prostu w nim nie żyję. Mogłbym się przeprowadzić do Dublina, płacić 3000 euro miesięcznie za czynsz, ale tego nie robię. Mieszkam na, że tak powiem, po drugiej stronie wyspy, gdzie jest sporo taniej.
No, nie, leniucho, proszę cię, to wiesz, to jest tak samo, jak tam narzekają w Polsce na mobilność Polaków, że się z miasta do miasta nie przeprowadzają, ale za to mobilność Polaków za granicę jest bardzo duża, a to jest spowodowane tym, że po prostu, wiesz, jak może płacisz za mieszkanie, powiedzmy, 500 euro, ale zarabiasz 0, a jak zarabiasz 2000 i płacisz 1500 za mieszkanie, to jednak jest to nadal tańsze mieszkanie, to za 1500 niż za 500 dla ciebie. To jest związane z możliwościami zarobkowymi, a nie z tym, że mieszkasz tam, gdzie jest tanio.
No nie, akurat ja mieszkam tu, gdzie lubię i słucham historii ludzi, którzy mieszkają w Dublinie i to, ile płacą, i zastanawiam się, po co do dzisiaj tam mieszkają, jeżeli przez 10 lat płacisz miesięcznie po 2,5 tysiąca tylko za to, żeby mieszkać w stolicy, no to dla mnie jest to jakiś... A pracujesz przez internet na przykład, no to dla mnie jest jakaś lekka głupota.
No, z jednym się zgodzę tutaj absolutnie, że tak, bo wy jesteście przedstawicielami no, tych, którzy uciekli z Polski, czy wyemigrowali, mówiąc ładniej. Natomiast ja tutaj siedzę w okopach i tutaj cały czas kule latają, także to jest autentycznie front walki o życie. To tak wygląda.
Nie przesadzajmy, są biedniejsze kraje.
Byłem w Polsce niedawno. Byłem w Polsce.
Ale turysta, już rozmawialiśmy o tym. Jako
ale jaki turysta? Ty mnie traktujesz, jak ja bym był, nie wiem, urodzonym Irlandczykiem i wiesz, i nie wiedział nic o Polsce. Ja wiem, jak Polska wyglądała przez 20 kilka lat mojego życia, zanim wyjechałem do Irlandii. Mieszkam tu już od 13. Latam do Polski regularnie, przynajmniej raz do roku. Widzę, co się zmienia, ale też wydaje mi się, że przesadzasz z tym, jak tam jest źle. Polska, w Polsce wcale nie jest tak źle. Są ludzie, którzy dobrze zarabiają, są ludzie, którzy ciulowo zarabiają. Myślę, że chyba pora dla niektórych osób jest, nie wiem, spróbować zmienić zawód, nauczyć się czegoś i spróbować zarabiać więcej gdzie indziej. Bo tak się utarło w Polsce, że ktoś jak już wyszedł z jakiegoś tam liceum, zawodówki, technikum, skończył studia i poszedł robić jedną rzecz, że on ją będzie robił do końca i... będzie robił tylko to, czego się nauczył, albo trzeba w czym go wyszkolili i czeka na nie wiadomo jakie podwyżki. Tak się nie da. Naucz się programowania w jakimś języku. Wiesz.
Ja to właśnie przeżyłem na własnej skórze, no bo ja jestem studentem, który studiował lat 11. 4 kierunki skończyłem, w tym 2 podyplomowe i mówiąc szczerze, poszedłem tam, gdzie wszyscy po moich studiach ekonomicznych, bo takie mam skończone, te pierwsze. Czyli do Stoczni Szczecińskiej S.A., która już wtedy im mówiłem, że upadnie, kiedy mnie wyrzucali po 3 miesiącach. No i upadła rzeczywiście, to się stało parę lat później, ale upadła. Ja pewne rzeczy widziałem, o których nawet nie chcę na antenie mówić, natomiast wyczuwałem to. Pracownik był ze mnie żaden. Ale mówiąc szczerze, no płace, które tam były, no to po prostu starczały do 15, tak? Po wypłacie 10, zaznaczam.
Już się udziłem, że chociaż od 1 do 15.
Nie. W Polsce jest taka metoda, że się płaci za miesiąc, bo w Irlandii masz ten system tygodniowy. Tak?
Tak.
Natomiast tutaj się płaci za miesiąc i płaci się 10, najdalej 10 następnego miesiąca, czyli de facto pierwsza wypłata jest po 40 dniach. I wszyscy to stosują. I wszyscy to stosują. Czyli fakt tak na dobrą jest, sprawę możecie wydymać facet na 40 dni pracy i ci nie zapłacić. Nie? To jest efekt.
Fakt jest taki, że dużo pomaga. To się wydaje takie w zasadzie błahe, ale wypłaty tygodniowe dużo łatwiej nimi zarządzać, jeśli chodzi o budżet domowy. Jest coś w tym akurat. No ale siłą rzeczy Etam, podejrzewam, że jakbyś chciał, mógłbyś zarabiać gruby hajs w Polsce zamiast siedzieć po czatach i mękolić, że należy ci się jakiś socjal.
No tak, tak. To masz absolutnie.
Bo jakbyś się spiął, to byś dał radę.
Ja wprawdzie się już nie spinam, ale tak powolutku dłubię pewien mały biznesik przyszłościowy, bo ja obserwuję, co się dzieje. Wprawdzie to nie jest to język programowania, bo już na to jestem, no nie ukrywam, za stary. Jednak składnie języków poszły tak daleko, że ja musiałbym poświęcić 2-3 lata na to, żeby teraz to wszystko dogonić, a jeszcze trzeba prawek dużo napisać i rzeczy, które po prostu, żeby się nauczyć tego w praktyce, tak? Bo to myśleniem, ale programistycznym, ale jeszcze trzeba dużo wprawek pisać. Na to nie mam czasu, bo potrzebny jest hajs na bieżąco, tak, który zarabiamy. Natomiast nie ukrywam, że nie przynosi mi to już żadnej satysfakcji w tylu latach bawienia się. Tam kiedyś słuchałem audycji bodaj Hugo z Markiem Zemstą i oni tam się chwalili, że wow, 3 lata mieliśmy firmę w Polsce. Ja mówię, cieniacy, ja 14. Także ja już swoje tutaj takie przeszedłem, tak powiem, taką drogę. Popróbowałem też pracy etatowej. Wiem, co to jest dostać pensję na pasku na koniec miesiąca i szczerze mówiąc, wszystkim odradzam, a z wiekiem, jak mówię, idę troszeczkę w lewo. Wiem, że to świadomie to robię, wiem o tym też, że nie będzie czegoś takiego, jak ja chcę, bo Polska jest krajem, w którym socjalu po prostu nie będzie. My nie mamy podpisanych odpowiednich układów, na przykład karty praw człowieka i no,
Błażej, to ty tak szeleścisz?
Przepraszam, tak.
Kartę przerzucę, praw człowieka, czy ja mam prawo do tego zasiłku? Nie mam prawa. W Polsce nic takiego nie ma. W Polsce jest nawet taki stan rzeczy, jak masz na przykład w Irlandii, jak podejrzewam, że człowiek jest starszy i mu nie starcza pieniędzy, bo jest samotny, to mu za mieszkanie zapłacą, za leki mu zapłacą, tak? Ewentualnie za dom opieki mu zapłacą. W Polsce tego nie ma. W Polsce zostaje człowiek tam sobie i tyle. Nie pójdziesz do domu starców na starość, jeżeli ciebie na to nie stać, jeżeli twoja emerytura nie pokryje tych 3000 zł, które są wymagane. A mało kto taką emeryturą dysponuje. Tak to niestety wygląda. Ja teraz będę ćwiczył w najbliższych dniach coś zupełnie, że tak powiem, na czasie, czyli po wielu, wielu latach postanowiłem zapisać się do tak zwanego lekarza domowego. I właśnie szukam w tym trakcie zyskania i być może z tego powstanie jakaś
pogadanka. Nie słychać, co mówisz, Błażej.
Ja nic nie mówię.
Nie ty, no Błażej, ty tak szeleścisz, że nie słyszymy.
A nie, teraz nie szeleszczę, to kogoś nie. No.
A ja nie, ja też nie. Ja mam ręce...
Coś ta na łączach wtedy.
W każdym razie, to może mój zasilacz tak przeszczy, zaraz.
Czekajcie. Nie, to było jak przewijanie kartek albo zamykanie jakiejś szuflady.
Teraz się odłączyłem od zasilacza, więc nic nie powinno buczeć, jeżeli coś to było ode mnie. W każdym razie będę...
Do czego się zapisałeś?
Jeszcze się nie zapisałem. Właśnie poszukuję, ponieważ należy mi się, jedyna rzecz, która mi się należy w tym kraju, to należy mi się darmowe leczenie. To zapewnia drugi artykuł Konstytucji. I postanowiłem zacząć z tego korzystać, to znaczy zapisać się wreszcie do tak zwanego lekarza domowego, czy pierwszego kontaktu, bo nie mam w tej chwili żadnego. Po prostu pani, która kiedyś była moim lekarzem pierwszego kontaktu, poszła dawno na emeryturę. No i się nawet nie ma jak umówić, więc szukam, ale postanowiłem zrobić to w bardzo cwany sposób. To wszystkim polecam. Otóż dowiedziałem się, iż wiele takich klinik, nazwijmy to prywatnych, posiada w Polsce podpisaną umowę z NFZ-em. Tylko dlatego, żeby mogły podpisać umowę z kasami na przykład niemieckimi, bo musi to jest wymagane, musi mieć z NFZ-em, żeby z innych państw unijnych mogła mieć zawartą umowę. No i postanowiłem sobie znaleźć taką prywatną przychodnię. O! I zobaczymy, czy mi się to uda, czy będę potraktowany jako klient pierwszej kategorii, drugiej czy trzeciej. Nie, zobaczymy. Także no tak. Mam pewne relacje.
Tylko, że z tego co pamiętam, to już jakiś rok temu dzwoniłeś gdzieś do jakiejś ubezpieczalni i pytałeś o to, ale... czy możesz się leczyć gdzieś tam. Na... I wtedy się tam babka była niechętna, jeśli chodziło o NFZ, a jak powiedziałeś, że chodzi o niemiecką ubezpieczalnię, to cię zapraszała już i teraz, tyle tylko, że tam to rok temu już było.
Ale tak, tak, ale to była zupełnie inna sprawa. Tu nie chodziło o lekarza ogólnego, czyli ogólny stan zdrowia, ale o same zęby. Wszyscy wiedzą, że w Polsce leczenie zębów na NFZ to jest po prostu zniszczenie sobie tych zębów. W Polsce leczenie zębów jest prywatne. Właściwie gwarantują ci tam niby te trzy zęby z przodu, ale to właściwie jest leczone na takich zasadach, jak sobie poczytasz, jakimi materiałami, jaka jest, że tak powiem, cała ta otoczka tego, to natychmiast pójdziesz prywatnie. Także to nie jest, po prostu zniszczysz sobie te zęby i tak będziesz musiał być prywatny, więc nie ma to najmniejszego sensu. Poza tym termin oczekiwania na takie zabiegi jakieś, to są jakieś kosmiczne zupełnie. Tak? Mówię, ja akurat porównywałem tutaj, potem zadzwoniłem jako niby Niemiec, który tam trochę po polsku mówi i chcieli mnie przyjąć natychmiast, a jako Polak czyli za 2 tygodnie.
Dobrze, może dajmy głos Błażejowi, bo furia cię tu domaga.
Nie, bo widzę, nie, bo tam ja widzę, że ten, nie chciałbym, żeby w ogóle dalej moje audycje szły w kierunku narzekania na to, co jest w Polsce, bo to chyba do niczego nie prowadzi. Polska jest z jednej strony...
Zmień temat.
Tak, krajem specyficznym, a z drugiej strony to może porozmawiamy trochę bardziej globalnie, zresztą ty tam zadzwonię z Irlandii. Jedno zaczęliśmy o pracy jako wartości samej w sobie i o równości wyników. Nie wiem, czy Leniuchu kiedyś się zetknęłeś z tym takim alergią, jaka u tych takich konserwatywnych myślicieli amerykańskich typu właśnie jakiś tam Peterson czy inni bardzo popularni ostatnio wywołuje alergię, coś takiego jak równość wyników.
Nie śledzę w ogóle takich ludzi.
Tak, bo jest tutaj z lewej strony, można powiedzieć, jest taka nowa tendencja, by właśnie rozmawiać bardziej o równości, ale to jest właśnie u ludzi bardzo, bardzo takich mało lewicowych, którzy wierzą, bo raczej bardziej wolny rynek, tylko są nie wolny rynek. W kapitalizmie jest troszeczkę bardziej regulowany, ale nie chcą go, czyli takiej nie chcą go roznosić, czyli takiej bardziej umiarkowanej socjaldemokracji, która widzi, że ten coś jest z tym kapitalizmem, mówi się bardziej o równości wyników niż o równości szans, bo o równości szans to od dawna mówimy, ale ona, zgodzi się ze mną, na nim już nie istnieje od dawien dawna w naszym społeczeństwie.
Nigdy nie było tak, że wszyscy mieliśmy równe szanse, także...
Ale to jest...
jesteś dobrze urodzony, to nie ma szans, żeby były równe szanse.
Każdy jest inaczej urodzony, każdy z nas pochodzi z innego domu, każdy z nas ma inne szanse.
Tak, tak, ale jest taki mit.
Tylko każdy z nas ma inne talenty i powinien je rozwijać.
O właśnie, jest taki mit na tej takiej konserwatywnej prawicy, która ostatnio zyskuje na popularności, mit merytokracji, że każdy wedle swoich tam talentów i ciężkiej pracy otrzyma podobną nagrodę, nie wiem, podobną. Nie mówię, że taką samą i na przykład to jest fetysz IQ, że ludzie, którzy o wysokim IQ zarabiają o wiele więcej i wedle badań to na przykład prowadzonych od 1988 do 2003 roku w Polsce wynika, że różnica w dochodach między najgłupszymi, powiedzmy, ludźmi o najniższym IQ w górnych 5% i ludźmi o najwyższym IQ w dolnych 5% to wynosi jedynie 67 zł różnicy i to ze wskazaniem na tych najgłupszych w górnych procentach. Czyli to też się tak nie przenosi inteligencja na to, co otrzymujemy od życia, ale to nie tylko to.
Wiesz, tylko może jeszcze popatrzmy na to, bo tak mówisz o tej inteligencji, że ta inteligencja, a nie wspomniałeś nic o pracowitości.
To zaraz dojdę do tego, zaraz do tego dojdę. Ale był na przykład, jest coś takiego jak, może też to jest cecha charakteru, nie tyle pracowitość, ale już nie mówię o samym IQ, które tutaj jest tak sfetyszowane. O Jezu, ciężkie słowo, ale rozumiecie, o co chodzi. Po prawej stronie to IQ, które ma dawać nam zarobki, ale było coś takiego jak test pianki. Marshmallow to się nazywa, nie? To macie w Irlandii chyba marshmallowy, te takie białe pianki. To.
W Polsce też są, nie róbmy z tej Polski trzeciego świata.
No nie, no ale one nie są tak popularne, nie? Mhm. To bardziej w krajach anglosaskich, to będziesz wiedział, o co chodzi. W każdym razie zrobiono w Ameryce test, chodziło o odraczanie nagrody, gdzie były dzieci, które miały tam, jak dostały piarkę, to zaraz ją zjadły, a jak poczekały 5 minut, to dostały 2, a jak poczekały jeszcze 10 minut, to dostały 3. No i wyszło, że tam właśnie te dzieci, które miały tendencję do tego, żeby oczekiwać na tą nagrodę dłużej, dostawać ją większą, odraczać te wyniki, osiągały w przyszłości, gdy je zbadano za 10 lat, miały o wiele wyższe zarobki. I tak jak zwykle w takich badaniach, które są robione pod jakąś tezę, nie wzięto pod uwagę tego, że większość tych dzieci, które nie umiały odraczać nagrody, były to dzieci z rodzin biedniejszych, a było tak, związane to ze zmiennością otoczenia, która występuje wśród rodzin biednych ludzi i faktycznie odraczanie nagrody, czyli możliwość odkładania pieniędzy i potem inwestowania i tak dalej, to jest rzecz, która niewątpliwie sprzyja budowaniu bogactwa, ale znowu ona jest...
Ciężko to założyłeś.
Tak, ale jest to cecha, która jest właśnie bardziej przypisana ludziom, którzy pochodzą z bogatszych domów, gdyż jest tam większa stabilność środowiska, a dzieci wychowane w dużej niestabilności zewnętrznego środowiska nie są w stanie sobie wykształcić takiego doskonałego.
Powiem inaczej, większej bzdury w życiu nie słyszałem. Przepraszam.
No,
nie słyszałem większej bzdury. Ludzie oszczędni po prostu oszczędzają, nieważne, czy są bogaci, czy biedni. Nieważne, z jakiego pochodzą.
Nie chodziło o oszczędzanie, chodziło o odraczanie nagrody, czyli to nawet nie chodzi o oszczędzanie. Ale że jak coś zainwestuje, to jesteś w stanie nie wyciągnąć całych zysków natychmiast, tylko umieć poczekać. To jest, wiesz, albo jak będziesz miał pieniądze i wydać zaraz. To jest... Odraczanie nagrody to jest takie tam, jest związane oczywiście z oszczędzaniem, ale nie do końca. Jest to bardzo ważna cecha, jeśli chcesz się wzbogacić. No ale jest to związane właśnie z niepewnością środowiska. No. Ja nie jest tak?
Mówisz, Jezu, może niech się tam wypowie.
Mówi, że to jest bzdura, ale...
Kiedyś był taki rzeczywiście eksperyment. Nawet Discovery pokazywało właśnie o tym tak zwanym odroczeniu nagrody, tylko tam chodziło konkretnie o czynność-nagroda. Natomiast tutaj to mówisz tak bardziej w długim okresie czasu, że po prostu gromadzimy zasoby, tak? Mam pewne oszczędności. Ja pamiętam taką dziewczynę w pracy, jak pracowałem w redakcji, która tak się kiedyś rozmarzyła, gdybym ja miał 10 tysięcy złotych na koncie, to bym zrobiła sobie to i to i to i taka wycieczka, czyli od razu by to puściła, tak? Ludzie, którzy nie mają pieniędzy, a nagle w jakiś sposób wchodzą w ich posiadanie, tak? Chcą szybko, a to się bierze z tym, że moda na oszczędzanie przepadła. Nie ma czegoś takiego. Nie znajdziecie w polskich mediach artykułu, ja mówię teraz o Polsce, tak? Bo tutaj jestem. W polskich artykułach nie znajdziecie w mediach takich artykułów na temat oszczędzania. Tutaj jest kredyt, szybko kupić, od razu mieć nagrodę, a potem się będziemy martwić w małych spłatach o to, co dalej, tak?
Znów się nie zgodzę.
Jest to rozsądne, słuchaj profesor, to jest bardzo rozsądne. Wyobraź sobie, że niestety, ale gromadzenie pieniędzy na emeryturę, bo tylko w tym kontekście czasami to się pojawia, że będziemy musieli zadbać o swoje emerytury sami, to jest też bezsens. Po prostu, bo pieniądz tak szybko traci na wartości, że my nie zdążymy po prostu zwyczajnie utrzymać, jeżeli będzie to rzeczywiście pieniądz, tak? A prosty człowiek myśli prosto, odkładam sobie 5 zł dziennie na przykład, zamiast kupować tam, nie wiem, paczka papieru, no nie paczka papieru, to 15 zł kosztuje, ale odkładam sobie 5 zł, powiedzmy, zamiast na piwo, to sobie odkładam do skarbonki, co na przestrzeni roku daje nam 1600 zł, tak? To już jest konkretna suma. Teraz pomnożysz to przez 10 lat, jest 16 tysięcy, plus jeszcze odsetki i tak dalej, nie? Natomiast one nie pokrywają. W tej chwili sytuacja jest taka, że ty z tych 1600 zł mniej więcej 800 stracisz w Polsce. De facto.
Tam wiadomo, że nie wiem, na jakich obliczeniach to było.
Ja mówię o podstawowych produktach, o jedzeniu tak na przykład, bo wiadomo, tam konsola na przykład, czy komputer, no to tyle, one są mniej więcej w tej samej cenie realnie, ale chodzi mi o te podstawowe potrzeby. Z takim założeniem, że odkładam na emeryturę na przykład. Tak? Mówię, ale w ogóle generalnie passé jest oszczędzanie. Wszystko się kupuje na kredyt. Nawet ludzie sobie czasami nie zdają sprawy. Ja na przykład nigdy kredytów żadnych nie brałem, ale sobie nie zdają sprawy, że kupując smartfona w jakiejś sieci komórkowej za złotówkę, biorą go na kredyt tak de facto. Tak?
No
po prostu
tak.
Chcą mieć już. Ja odkryłem u siebie na przykład tak realnie, kiedyś spojrzałem z perspektywy w domu na to, co mam. No i takie w zasadzie tak, mam jakiś stary smartfon, drugi troszkę nowszy, mam jakiś tam komputer 2 giga, ale trudno się mówi, ale właściwie mam wszystko, co jest mi potrzebne, tak? No, więc co mam kupić sobie kolejny, nowszy komputer za kolejne pieniądze? No nie jest mi to potrzebne. Ja wolę naprawdę nie mieć tego problemu z tą pracą na co dzień, a po prostu żyć sobie spokojnie. Może dla kogoś to jest wegetacja, ale ja właściwie, no właściwie ty masz rację, nie jest tak źle, no nie jest tak źle. Jeść co? Mogę, kupię sobie 30 jajek, jem, tak? Taka no, ekstremalna sytuacja.
Powiem inaczej, nie, to nie o to mi chodzi, bo ja po prostu odnotowałem u ciebie jako bardzo częsty słuchacz i jak sam wiesz, często się upominam, kiedy coś następnego wrzucisz. Po prostu łapię się na tym, że obserwuję tą zmianę, jaka w tobie następuje przez ostatnie kilka lat i to może użalanie się nad Polską, to jest źle powiedziane, to użalanie się nad tym, że nie masz dobrze, podczas kiedy cały czas emanujesz tym, że nie chce ci się nic zrobić. No nie ma tak, żebyśmy mieli coś za darmo. To tak
ale
nie
to
działo.
Jest wasza wina, to nie jest moja wina.
Jaka moja wina?
Nie twoja, twoja.
Co to w ogóle, to jest wasza wina?
Bo wy opowiadacie z punktu siedzenia w państwach normalnych. Polska normalnym państwem jest.
Nie, hold on. Przepraszam, ile razy 3-2 lata temu już ci mówiłem, tam marnujesz się w Polsce, czemu stamtąd nie wyjedziesz, mógłbyś zarabiać...
Korzenie starych drzew się... Ale nie, ty patrz pod innym kątem. Starych drzew się nie przesadza, ja jestem starym drzewem.
Dobrze, mój ojciec był w twoim wieku, jak wyjechał z zagranicy i dał sobie całkowicie dobrze radę. Więc to jest argument po prostu do rozbicia o tak.
Ja nie widzę nic przeciwko narzekaniu na system, bo w przeciwieństwie może do ciebie, Leniuchu, to ja jestem człowiekiem, który twierdzi, że właśnie otoczenie ma niesamowicie duży wpływ na co osiągamy. Nie jestem zwolennikiem tezy, że każdy jest self-made man, ale tutaj za dużo narzekania, no jeśli ktoś nie chce zmieniać siebie i twierdzi, że otoczenie, no to trzeba to otoczenie zmieniać, ale niekoniecznie przeprowadzając się, ale może jakoś politycznie. Nie, bo to tak...
Ale od tego, że kolejny Polak będzie głosił jakieś pod swoim nosem kolejne jakieś poglądy polityczne, nie zmieni się nic. Jeżeli etam jest ci źle, bo zarabiasz 2000 zł na robieniu roboty, która cię i tak denerwuje, bo milion razy powtarzaj, że nie lubisz pracować, nie lubisz czegoś robić za pieniądze, a masz na to skilla i o tym wszyscy wiemy, wyjedź za granicę, naprawdę, za granicą często częściej gadasz po polsku niż po angielsku, wyjedź za granicę, zmień coś w swoim życiu i przestań mękolić, bo naprawdę mógłbyś osiągnąć wiele, a ty czekasz, aż ci spadnie z nieba. I takiego zachowania nigdy nie będę popierał po prostu.
Nie no, z nieba to ja wiem, że mi nie spadnie i ja robię oczywiście różne takie, tylko robię to powoli, tak, bo już niestety z wiekiem tej ikry nie ma. Przecież zastanawiam się nad tym, czy gdybym sobie nie zrobił zastrzyku z testosteronu, to czy mi nie przyspieszył przypadkiem, ale ja lubię po prostu. Ja mam niemiecki charakter. Powolutku, solidnie.
Ja też bardzo powoli robię. Ja mało też pracuję, ale ja nie narzekam. Robię w swoim tempie, robię po swojemu. Założyłem firmę w Irlandii, nie w Polsce, żeby robić tak, jak ja chcę, a nie tak, żeby tyrać na państwo i jego opłaty. I myślę, że na tyle, na ile cię znam, a wydaje mi się, że znam cię dość dobrze, mógłbyś osiągnąć to samo, co ja w ciągu pięciu lat, naprawdę. Tylko, że tobie za każdym razem słyszę, nie chce się, stary grzeb się nie przesadza, język angielski, bla, 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 bla. Etam,
Dobrze, pominijmy Tama, któremu się nie chce, ale wracając do równości wyników, mówiłeś o pracowitości, o takim bardzo ważnym punkcie. Już stwierdziliśmy, że IQ nie za bardzo wpływa na to, co nam się tam w życiu osiągnąć, odraczanie nagrody i tam różne cechy psychiczne, ale właśnie ta pracowitość, tak?
Mhm.
Twierdzisz, że ludziom pracowitym żyje się lepiej ogólnie.
Na pewno żyje się lepiej ludziom, którzy pracują, niż tym, którzy leżą i nic nie robią.
Nie, to na pewno. I ja mówię, i dlatego nie mówię o równości w warunkach brzegowych startu, równości tego, tylko o równości wyników. Czyli twierdzimy, że człowiek, który nic nie robi, to nie ma nic, tak? A pracowity to żyje mu się lepiej.
Zdecydowanie dość często tak jest, że ten, który jednak pracuje, osiąga więcej niż ten, który patrzy, aż mu skapnie.
No i dochodzimy do sedna rozmawiania o równości wyników, o czym mówi ta taka bardziej prorynkowa lewica. Po prostu doszliśmy do momentu, w którym kapitalizm coś się prąbało. Nieważne, jak będziesz pracowity, no. Czy jesteś 350, czy szeregowy pracownik korporacji w Stanach Zjednoczonych jest 650 razy mniej pracowity od jego prezesa? To jest pytanie.
Nie wiem, jak to zmierzyć.
Właśnie nie wiadomo, jak to
zmierzyć. Jest zawsze taka odpowiedzialność. Ja też oczywiście znowu będę do Polski, bo to jest moje podwórko. Twierdzę, że gdyby politykom nie płacić nic, a brać na polityków tych, którzy zapłacą za to, że są politykami miesięcznie najwięcej, to i tak by się zabijali o te stanowiska.
Tylko nie, no to nie wtedy byśmy...
Wtedy to byśmy dopiero wały.
Tak, wtedy to by były dopiero... Bo... No to chociaż tak działa, nie? Bo teraz to się kupuje po prostu polityków.
Mówiąc szczerze, tak powiem wam zupełnie szczerze, ja to kiedyś sobie przemyśliwałem nad ranem i powiem wam, że różnica byłaby naprawdę niewielka, a być może oni by się naprawdę zabijali o te stanowiska i byłoby ich po prostu.
No dobra, ale weźmy takiego sobie prezesa Filipiaka, kojarzysz?
Nie.
Tam, no, to jest prezes firmy Komar, na przykład w Polsce, który tak mniej więcej zarabia dochody medianowego Polaka w jeden dzień. Pytanie, czy on jest o tyle bardziej pracowity, że mu to się należy. Czy instagramowa modelka, która za jedno zdjęcie bierze 10 tysięcy...
Skoro znajduje się osoba, która jest w stanie jej to zapłacić, to w czym jest twój problem?
Bo to nie jest tak do końca, że znajduje się osoba, która jest w stanie to zapłacić, to inne osoby decydują, czy jesteśmy w stanie za to zapłacić. W czasach rządów korporacji i istnienia praktycznie oligopolu w wielu dziedzinach, to właśnie nie do końca klienci decydują, czy chcą za to zapłacić. Korporacje już mają o wiele większą władzę niż rządy i opanowały rynki i tak dalej. I
właśnie ale to... co to ma do zapłacenia jakiejś modelce? Bo to tak trochę zbijasz temat.
Zbijam temat, bo chciałem porozmawiać o równości wyników. O tym, czy... Ja nie mówię o tym, żeby wszyscy mieli 2000, ale czy jako społeczeństwo właśnie poprzez wprowadzanie między innymi jakichś hamulców dla chciwości ludzkiej w pewnych momentach powinniśmy równać te wyniki tak, żeby właśnie człowiek pracowity i wykonujący jakąś dobrą pracę nie był też zamożny i nie był o tysiąc razy mniej zamożny od człowieka, któremu po prostu wyszło tyle w życiu, że urodził się tam, gdzie się urodził. Czy nie powinniśmy promować takich wzorców, bo...
To byś musiał, wiesz co zrobić? Zrobić dokładnie, odwrócić kota ogonem i zrobić 180 stopni zwrot, bo w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy te kominy płacowe, tak? Tak jak ty tłumaczysz właśnie tam jakieś tam 100 razy więcej od pracownika szeregowego, czy 1000, a jest płaca minimalna. Natomiast to, co ty mówisz, musiałoby nie być płacy minimalnej od dołu, natomiast być górna granica bogactwa. Nie płaca, bogactwa.
Nie, na przykład był pomysł Bernie'ego Sandersa ostatnio, bo tu się tam były problemy z Amazonem, że duża część jego pracowników musi pobierać te tam food stampsy, nie? Żeby po prostu się wyżywić, państwo musi ich żywić, żeby byli w stanie pracować, żeby opodatkować te korporacje, żeby płaciły one za pomoc socjalną, którą muszą dostawać ich pracownicy. To taki mały...
A to słyszałeś, te 15 dolarów, co wynegocjowali?
Tak, w końcu to dostali właśnie, tak. Zagrożeni tym, że będą opodatkowani.
W Szczecinie konkretnie jeżdżą tramwaje pełne, już teraz pozrywali, ale przed wyborami jeździły tramwaje pełne super wiadomości. Amazon podnosi pensję, możesz zarobić nawet 6 tysięcy złotych brutto w 2 miesiące.
No to nadal jest 1000 więcej niż ty postulujesz.
No. Ale w 2 miesiące.
No nie, no to jest nadal 3 tysiące, a nie 2 tysiące, jakie postulowałeś. Więc nadal ten, co pójdzie do pracy, będzie miał lepiej.
No.
A poza tym, no nie oszukujmy się, za 3 tysiące już brutto, jakoś brutto. Można... Proszę?
Brutto, mówimy o kwocie brutto.
W no to dobrze, no.
Oferty są brutto, czyli 2 tysiące... tam powiedzmy 200, tak, na rękę.
Niech będzie 2200, zawsze twierdzę, można niekoniecznie żyć w Warszawie, można się wynieść gdzieś, gdzie jest taniej. Naprawdę można, ja kilka razy słuchałem historii o tym, jak w Irlandii jest drogo, odniosę to do tego rynku, że jeju, tutaj mieszkania kosztują po 1000, 2, 3, 5 tysięcy, ale nikt nie mówi o tym, że możesz mieć zarąbistą chatę za 250 euro na miesiąc. Tylko po prostu nie w stolicy na przykład.
Więc no tak, zgadza się, na prowincji, można... dokładnie tak. Na prowincji powiem ci, że ja kiedyś sprawdzałem to w odniesieniu właśnie do państw zachodnich, jednak ta różnica między dużym miastem a prowincją nie jest tak odczuwalna w Polsce. A to się wiąże z tym, że po prostu ta niska jest mediana, nie? I po prostu nie ma tak dużych różnic odczuwalnych między małą miejscowością a tym, może tam jakiś pokoik jakbyś wynajmował, to jest oddzielne mieszkanie, ceny nie są aż tak dużo, nie różnią się aż tak bardzo dużo, nie? Poza tam Warszawą, Krakowem, tak.
No tak, tylko ja tutaj jeszcze chciałem się zapytać, bo Błażej coś takiego wyszczelił, że tam ludzie mają tyle i tyle, mają mało, że muszą brać jakieś food stampy, okej, rozumiem, co to są food stampy. Teraz jest pytanie, kto jest temu winien, skoro jest człowiek, który ma ofertę pracy i jest osoba, która szuka pracy. Jedna i druga osoba się dogadują, że będą za tyle, ktoś będzie za tyle pracował, a ten za tą pracę mu daną kwotę zapłaci, więc w czym jest problem?
A problem, moi drogi, jest w tym, że to kiedyś taki był kawał, że się pytali, a jaką pani ma hobby, mam hobby, dlaczego pani chce pracować? Mam takie hobby, żeby nie umrzeć z głodu. No, tak jest czasami, że pozycja pracownika i pracodawcy, w szczególności, ja nie mówię tu o jakichś tam małych Januszeksach, ja mówię tu o firmach, które faktycznie dyktują warunki w współczesnym świecie. Ich pozycja jest, tak, ich pozycja jest taka, że po prostu by nie umierać z głodu. Okay, dlaczego w Afryce ludzie pracują w kopalniach uranu, kopiąc go gołymi rękami? Po to, żeby nie umrzeć z głodu. Potem umrą na chorobę popromienną. No nieważne, no. Niektórzy w Ameryce pracują w Amazonie. Po prostu wiesz...
Znaczy to jest inny problem.
Tak, ale w XXI wieku, bo to zaraz mileniu ten powie, że jakby nie było tych food stampsów i dorzucania się do tego, żeby ci ludzie nie umarli z głodu, to pewnie by podniesiono pensję, może by właśnie tak by nie było, po prostu sprawa jest taka, właśnie? Że ludzie żyjący na ulicy i niedojadający i tak dalej, nie mający tego egzystencjonalnego minimum są już tak z widokiem w XXI wieku, gdzie biedy w ogóle powinno nie być, że no, żaden rząd by się nie odważył na to, żeby serwować swoim wyborcom takie widoki, chociaż to już się dzieje w takich krajach.
Właśnie chciałem się ciebie spytać, czy nie sądzisz, że gdyby zabrano te wszystkie podatki i nie byłoby tych socjali, które ty tak lubisz, to ci ludzie po prostu zarabialiby więcej, a koszt utrzymania pracownika byłby zdecydowanie dużo, dużo tańszy i można
no nie, to
zapłacić
to właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie te podatki są bardzo niskie i nie są raczej wydawane na socjal, są raczej na armię wydawane. Tam właśnie tych ludzi, dużo ludzi o wiele więcej niż na przykład takich niesamowicie statystycznych i opodatkowanych Niemczech korzysta z pomocy żywnościowej. Bo ideą socjalu jest nie to, żeby dofinansowywać firmy, by ich robotnicy nie umarli z głodu. Ideą socjalu jest to, byś miał pozycję negocjacyjną ku pracodawcy, mógł powiedzieć nie, ja nie będę pracował za te pieniądze, ja z głodu nie zginę, nie? Po to,
tak, to jest żeby to dobra mieć funkcja, to jest rzeczywiście ta dobra funkcja socjalna.
To bezpieczeństwo.
Że po prostu wymusza wyższe stawki.
No to właśnie ale socjal wymusza wyższe stawki, a nie jego brak, bo brak tego poczucia bezpieczeństwa pracownika. No to masz między Polską a Niemcami, to masz widok nikt Niemczech
no
nie
właśnie,
pójdzie
to
poza jakąś tam.
To,
tak. I nie było pensji minimalnej.
1300 euro nie pójdzie po prostu do pracy.
Tak, nie było pensji minimalnej przez długi czas w Niemczech, a to z tego powodu.
Za ile nie pójdzie kto do pracy? Przepraszam, że się...
Za 1300 euro normalnie Niemiec w zachodnich landach, bo we wschodnich to tam tak proste prace.
Dobrze, weryfikacja. Błażej, co ty na to? Czy Niemiec...
1300 czy 1300? Czy brutto czy netto?
Na nie rękę. Wiem. Dotarłem do takiej informacji, że tylko we wschodnich landach Niemcy godzą się na pracę za 1300 euro, bo po prostu nie mają wyjścia. Tak? Ci tak co najmniej mobilni, czyli starsi gdzieś tam w sklepie, ale to też już powolutku zaczyna się zmieniać z tego względu, że takie apogeum w tej chwili w Szczecinie, to nawet na moim osiedlu widzę całe rodziny, to jest to, że tutaj zachodnie wybrzeże Polski to jest w tej chwili utopione przez Ukraińców, którzy tylko czekają, żeby właśnie te miejscowości typu Pasew, Altlochnitz, żeby pozajmować stanowiska, które się bardziej pasują niż w Polsce. Oni też zaczynają znikać, jest też duża rotacja tych Ukraińców.
Więc jak Błażej, pracują Niemcy za 1300?
Czy Niemcy pracują za 1300 pełnych? Ja bym musiał powiedzieć, że to jest koło w ramach minimalnej obecnie, to są tacy. Ale to w większości nie Niemcy, a to są imigranci, którzy tu
ale nie, byli. No to pytamy, czy w Niemczech znalazłbyś Niemca, który by poszedł za takie pieniądze do pracy?
Chyba rodowitego Niemca to bardzo trudno. Tych ludzi, którzy właśnie byś znalazł, tych ludzi, którzy są pozbawieni tego zabezpieczenia socjalnego, oni może by poszli, nie? Chociaż są mini job, już
nie ma zabezpieczenia socjalnego, którego piewcą jest Etam, który mówi, że wszystko się w Niemczech należy. Nie wiem, jak to jest z tym Herzport, czy co to macie?
Herz czwórka jest dożywotnia, ale musisz być Niemcem.
No tak, ale
też coś przepracować w życiu.
Zapracować. To nie jest tak, że budzisz się rano i nic nie robisz całe życie i ją dostajesz. Jak
znaczy
to?
Nie jest to tak zupełnie. Znaczy Błażej pewnie wie więcej na ten temat. Ja czytałem ostatnio o Hart 4 2018, że w tej chwili jest tam wymagany jakiś minimalny staż pracy. On oczywiście przysługuje nie tylko Niemcom, ale każdemu obywatelowi Unii Europejskiej, który odbył te chyba pół roku tam, jeżeli dobrze pamiętam, pracy. Ale są pewne warunki. No są warunki są mniej więcej takie jak w Polsce w pośredniaku, czyli że musisz być cały czas w mieście, musisz zgłaszać każdy
dzień. Nie, to już nie czwórka, to nie. H4 to jest tak zwany ALG2, który przysługuje ci dożywotnio, a gdyż nie ma dla ciebie żadnej nadziei.
Mogłem pomieszać.
Po to, żeby cię fizycznie przy życiu utrzymać.
Znaczy generalnie zasada jest taka.
Ale to nie są duże pieniądze, duże pieniądze.
Ja wam to 430 euro.
Tak, 430 euro.
Pytanie 430 na tydzień czy na miesiąc?
Na miesiąc.
Na miesiąc, przy czym jeszcze jest trzeba dopowiedzieć parę rzeczy. Taki człowiek ma za darmo fitness, ma za darmo płacone mieszkanie do 800 euro.
Tam pytanie, czy to jest prawda, Błażeju?
Bez przesady, on ma płacone, to zależy od miejsca zamieszkania i
metrażu.
Metrażu, który ci przysługuje na miejsce, bo mogą ci 1200 zapłacić, jak masz dużo dzieci i tak dalej.
40 metrów przy jednej osobie, zdaje się 60, chyba 5.
Tak, jest tego dużo, ale to nie jest meritum. Meritum jest takie, że po prostu te kraje zwane opiekuńczymi europejskie utrzymują te wysokie koszty pracy.
No właśnie, to, że... ale dlaczego tak się dzieje, że tam te rzeczy płacą, a u nas nie? No to chyba u ciebie było, popraw mnie, jeśli się mylę, na temat Włoch tydzień temu, tak? Że we Włoszech
nie
ustalono...
Tydzień temu.
no to jakiś czas temu chyba od ciebie, a może na kontestacji to było, że zaczynają wypłacać w tej chwili po 836 euro każdemu obywatelowi Włoch, który nie ma minimum socjalnego. Bo co powoduje ingerencja państwa i ustalenie tak zwanego minimum socjalnego? W Polsce to jest tam egzystencjalne, nie socjalne, tylko egzystencjalne, to jest tam 580 zł, jeśli się nie mylę. Otóż powoduje to, że konsekwencją prawną tego powinno być, że każdy człowiek musi te pieniądze dostać. No bo jak może być cywilizowane państwo w XXI wieku, że człowiek nie ma tego na siebie?
Nie, ale dobra, bo w ogóle to zobaczyliśmy z tematu straszliwie. Tu o niemieckich socjalach i włoskich. Ogólnie tak jak mówiłem, no, ideą socjalną nie jest nawet wypłaszczanie społeczeństwa, jeśli chodzi o dochody, chodzi o to, żeby dać ci pozycję przetargową do rozmowy z pracodawcą, tak żebyś mógł odejść z pracy, jak ci się nie będzie podobała i jakoś przeżyć. W Polsce tego nie ma, no bo Polska jest krajem biednym, a po drugie przeprowadzono tam reformy pisane przez...
Biedny nie jest tam.
Tak, pisane przez jako Zaksa i Zaksa i Sorosza.
Mówisz, że Polska jest krajem biednym, to...
No biednym na warunki europejskie oczywiście, jest bogatym na warunki światowe, nie? To,
nie. Polska to jest pewien eksperyment, który się toczy tak samo jak Szwecja, tak samo jak Niemcy z pewnym eksperymentem i udało się. 30 lat jesteśmy utrzymywani w stanie takim, że żyjemy obok państwa, które z nami teoretycznie przegrało wojnę, a tam dostają pieniądze za nic, u nas są podatki wyższe.
Ale to znowu, ja w ogóle tu chciałem zaprotestować, bo ciągle Etamie, to nie chodzi o to, żeby państwo ci dawało pieniądze za bycie.
Ale ja nie chcę.
Okej, jeśli to będzie dochód gwarantowany, nie? Dochód gwarantowany, który tam, to są różne idee, jak to wprowadzić i tak dalej. No, kiedyś będziemy musieli dojść do tego momentu w życiu świata, bo już nie będziemy musieli pracować, tylko zajmować się hobby, bo już tam maszynowie nie dojdzie do takiego momentu, a B nie będzie pracy dla ludzi.
Już jest szansa, że dojdziemy.
Tak, już jest coraz mniej tej pracy dla ludzi i wymyślamy tam jakieś zawody, które są do niczego niepotrzebne światu.
Tak, wiemy, telemarketer.
No i nie tylko.
Oj, przerobiłem temat telemarketera.
Jest dużo, ale dobra, to nie...
Nie chcę wchodzić, bo...
Tak, nie chodzi.
Skupiacie się naprawdę na wszystkim, tylko nie na tym, co trzeba, autentycznie.
Przepraszam, że co? Że ja się nie znam na tym, co ja robię? Nie, ja się znam na tym,
nie,
co
ja robię. Ja nic takiego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że skupiacie się.
Aha, no skupiamy. No właśnie, bo to etam mnie troszeczkę rozprasza, bo ciągle narzeka, że w Polsce nie dają pieniędzy za nic. No jest tak, że Zachód sobie tam przez ten strach od Związku Radzieckiego wyrobił te mechanizmy, żeby ludzie się nie buntowali i pensje poszły w górę i tak dalej, ale tu mówiliśmy o rozwarstwieniu społecznym i o wartości pracy, tak? I nie wiem, czy Leniucho nie stwierdzi, że jest to bardzo deprymujące wśród ludzi, bo powinna być nagradzana w społeczeństwie pracowitość i no, IQ i tak
jest,
dalej.
Jest, nie powinna, jest. Ci, którzy pracują, są nagradzani wypłatą. Ci, którzy nie pracują, są nienagradzani wypłatą albo dostają jakieś żądania.
Nie, no i właśnie to chodzi. Ale jak są nagradzani wypłatą? Całe rzesze biednych pracujących, którzy mogą być bardzo dużo inteligentnych i bardzo pracowitych ludzi wśród nich. Ale są też ludzie, którzy są wybitnie inteligentni, wybitnie pracowici, wybierają kariery naukowe i tak dalej. I przy rozwarstwieniu szeregowego pracownika prezesa korporacji, który pracowity czasami w ogóle nie jest, w wysokości 350-krotności jego wypłaty, no czy to nie jest deprymujące dla ludzi, którzy są pracowici? Bo to, że istnieje szklany sufit w naszych społeczeństwach z tego powodu, że nie istnieje żadna równość szans w społeczeństwie właśnie z powodu urodzenia kapitału społecznego, kulturowego itp. itd., to te szklane sufity istnieją, ale...
Czyli ty byś postulował, żeby najlepiej pracownik zarabiał tyle, co właściciel biznesu?
Nie, jest coś takiego jak...
To się dzieje, słuchajcie, już nawet nie na takim poziomie tam prezes i tak dalej. Weźmy taki sklep dużo powierzchniowy. Jest warstwa pracowników, układacze towaru, kasjerzy i tak dalej. I nad tym wszystkim czuwa kapo, wynajęty przez tą firmę, to jest kierownik. On ma kilka tysięcy takich ładnych, 1008-9000 po to, żeby pałować tych pozostałych. I tutaj już nawet...
Przepraszam, to ja ten... Nie, dobra, to już ten... Ja tylko chciałem, że wódz zawsze tak się włączy gdzieś tam pod koniec, tak 22:30 pod siebie i powiedział, że jak komuś się nie chciało robić za młodu, to potem kiedyś się starać. No nie wiem, czy profesorowi zwyczajemu na panie się tak bardzo nie chciało robić w życiu, że dzisiaj robi za 4000, a Filipiekowi to się tak bardzo chciało robić, że dzisiaj ma po 2 miliony dziennie, no.
Pytanie, dlaczego nie zrobiłeś tego samego co Filip, jak żeby być na jego miejscu?
No nie mogłem zrobić tego samego.
Dlaczego nie?
A czemu ty nie zrobiłeś tego samego co zrobiła to ona, Dominika Kulczyk, żeby być na jej miejscu? Czemu nie zrobiłeś tego samego?
Może ja buduję swoje małe imperium już od kilku lat.
No ile ty masz lat? A ile ona ma lat? No czemu nie jesteś na jej miejscu?
To jest w ogóle ważne, wiesz, mogłem się położyć, płakać i powiedzieć dajcie mi. Każdy z nas mógł coś, może stworzyć, ukierunkować się w jakimś, nie wiem, w jakimś zawodzie i robić go coraz lepiej, zarabiać coraz więcej i budować swoje imperium. Nikt nie powiedział, że się urodzimy i zostaniemy miliarderami. Jest procent ludzi, którzy mają jakieś na tyle farta, że się urodzili w takich rodzinach. Ale ja ci powiem uczciwie, ja jej nie zazdroszczę tych pieniędzy.
Ja bym nie chodzi, żebyś miał. Nie chodzi, żebyś miał zazdroszczyć.
Ktoś na przykład taki, na przykład jak ty, chociaż naprawdę nic do ciebie, bo że nie mam, lubię cię, zaglądał im i się zastanawiał, a za co ja te pieniądze mam. Naprawdę. Nie patrzmy do tego, ile ktoś ma w portfelu, bo róbmy tak, żeby sami mieć jak najlepiej.
Nie, to jest też piękna w ogóle sprawa. Też jest piękna sprawa w Norwegii, całkowita jawność zarobków. Jest to rzecz, która powinna być, uważam, w każdym kraju. Z tego powodu, że jak idziesz negocjować z pracodawcą swoją pensję, to wiesz, ile mniej więcej twoja praca jest. To powinno wszystkich w ogóle wolnorynkowców bardzo być za całkowitą otwartością zarobków. Czemu nie masz prawa wiedzieć, który inny? Powinieneś wiedzieć, jaka jest rynkowa wycena twojej pracy, tak czy nie?
Przecież w Irlandii doskonale wiadomo, na jakim stanowisku ile się zarabia.
No ale na przykład w Polsce, czy nawet w Niemczech.
Ale to, że w Polsce się nie mówi o tym, ile kto zarabia, to jest problem tego, że się w Polsce nie mówi.
W Wielkiej Brytanii też się rzadko mówi.
Szczelasz ślepo w całą Europę, po czym, ale powiedzmy o Polsce. Pracujesz w Niemczech, to
w Niemczech też, nie. Tu też jest w firmach bardzo często podpisywana. Nawet u mnie klauzula o tym, że nie będziemy rozmawiali o zarobkach. To jest bardzo, bardzo częste i popularne, żeby właśnie zarobki były niejawne. Ja uważam, że zeznania podatkowe ludzi powinny być całkowicie jawne i powinieneś wiedzieć, ile to w
sensie.
Czemu nie? Czemu nie?
W Norwegii coś takiego mamy, że możesz sąsiada sprawdzić online, ile zarabi, ile podatku odprawi. Przepraszam. Jest coś takiego autentyczne i to jest od 2006 czy 2007 roku, już bardzo dawno temu czytałem. Tam każdy osobnik z adresu jest do sprawdzenia przez każdego innego, ile odprowadził podatku. Jeżeli dobrze pamiętam, to tak się odbywa.
No to wiesz, to jeszcze ile odprowadził podatku, to nie jest w żaden sposób nie określa tego, ile zarabia swoją drogą.
Dokładnie.
Nie, ale to daje jakieś pojęcie.
To jest jawność.
Wódz napisał idę to lewaczenie, no to wbijaj.
Jak ktoś chce zadzwonić, to takie...
Ja jestem po prostu zły na siebie, bo wódz ma rację. Jeśli się nie oferuje swoich usług swoim bliźnim, to oczywiście... Tak to ja dzisiaj miałem bardzo dobry przykład, bo do mojego taty zamawiałem hydraulika, w sprawie której sam nie umiałem zrobić, po prostu bałem się przy wodzie grzebać i żeby tam coś nie zaczęło się zalewać. No i
przepraszam, taka techniczna sprawa się wtrącę. Wodzu, jak chcesz się włączyć, to ja cię dodaję, czy w ogóle jak ktoś chce zadzwonić, to niech napisze i ja dodam, bo niestety tak nowy Skype działa znowu. Także ja dodaję.
Czyli Etam, bijesz się w pierś i stwierdzasz, że faktycznie miałbyś więcej pieniędzy, gdybyś się wziął do roboty.
Oczywiście, że tak. Ja wprawdzie znam inne sposoby, żeby mieć pieniądze. Ja w ogóle moje przemyślenia, nie chcę ich tutaj całkowicie ujawniać, bo nic to by w ogóle już mnie zaraz tutaj zbiczował, ale powiem szczerze, że tak, zdaję sobie z tego sprawę, no bo ja przeszedłem ten proces od studenta do tysiącera, tak? Przeszedłem ten proces.
I o, wszedł wodzu, dlaczego nie jesteś, czemu pracujesz tak beznadziejnie i nie jesteś pracowity ani inteligentny i nie jesteś na miejscu Janusza Filipiaka jeszcze.
A nie wiem, kim jest Janusz Filipiak.
To jest prezes Komarchu.
Ja tylko dodam, że...
Komarchu, to ci powiem.
Ja tylko dodam tylko jedną rzecz.
Tam jeszcze ponarzeka na Polskę trochę.
Mi się wydaje, że wódz jest człowiekiem zadowolonym z tego, co ma. Chciałby więcej, ale jest zadowolony generalnie.
Nie, to bardzo, bardzo dobrze, że jest zadowolony. Aby takich ludzi więcej.
Ja przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że urodziła mi się dzisiaj druga córka.
Gratulacje.
Brawo. Gratulujemy zdrówka.
No, jest pięknie, muszę wam powiedzieć. Poród był błyskawiczny, zdrowy, wszystko poszło jak po maśle, no po prostu...
Naturalnie.
Przepraszam, to co ty tutaj robisz?
Opiekuję się starszą córką, która właśnie poszła spać.
Nie wiem, czy można się nazywać opiekowaniem, jak się daje im jej do słuchania takiego lewaka tutaj.
Nie. Podobno w ogóle to najpiękniejszy czas tego bycia ojcem to jest pierwsze 4 dni, a potem żona wraca z dzieckiem do domu.
No, kiedyś to się robiło tak, że się zapalało w popielniczce w pokoju dziecka opium i dziecko szło spać. W 19-wiecznej metodzie.
No, tak, mleko makowe, różne są fajne sposoby. Wracając do Filipiaka i pani Kurczykowej, to nie rozumiem do końca, czemu tutaj jakieś zdziwienia w ogóle.
Właśnie się zastanawiam, dlaczego chłopaków tak boli, że ktoś ma więcej.
A czemu boli, że ktoś ma więcej? To nie chodzi, tylko ktoś mówił, że praca jest, pracowitość i inteligencja jest wynagradzana. Powinna być tak samo przez rynek i...
Nie. Rynek wynagradza tylko tych ludzi, którzy dostarczają innym ludziom usług lub towarów, za które owi ludzie chcą zapłacić. To znaczy nie ma tutaj jakiejś takiej zależności, że nie wiem, na przykład ktoś ma jakiś, zostaje naukowcem, na przykład szuka jakichś zależności pomiędzy, nie wiem, grupami społecznymi, na przykład, nie wiem, zajmuje się wojną klas, tak. I specjalnie wielu ludzi jest gotowych płacić za to, że ktoś siedzi i analizuje wojnę klas, tak.
No i dlatego Stiglitz dostał tą lewacką nagrodę Nobla.
Jak widać, niektórzy, akurat ci dwaj ostatni nobliści, co ciekawe, zajmują się tutaj, jeden z nich ma bardzo fajną teorię a propos separacji, tak, separatyzmów, tak, czyli dążenia do tworzenia małych autonomii. Tutaj jakiś props jednak się należy kolesiowi za to. Bo idzie w ślady Hansa Hermana Hoppe. Natomiast niestety nie analizowałem dokładnie, co on tam jeszcze wypisywał, ale warci są przyjrzenia się. Natomiast ten pierwszy bodajże dostał Nagrodę Nobla za wskazywanie, jak wiele gospodarka traci na globalnym ociepleniu czy coś. A ten został już tam zaorany przez większość ludzi, więc szkoda.
Oczywiście nie ma globalnego ocieplenia, ale ale takie małe ten, zróbmy takie małe założenie, bym cię poprosił, bo tak wielokrotnie się kłóciliśmy z takich bardzo ideologicznych pozycji, jakbyśmy po prostu, i ja odrzucę tutaj mówienie o tym, o całkowitej nacjonalizacji, walce klas i wyrżnięciu klasy burżujów, a ty tamtej takiej totalnego, utopijnego, wolnego rynku i tak byśmy się bardziej na rzeczywistości i możliwościach.
Znaczy wiesz, rzeczywistość jest jaka jest, tu nie ma się o co spierać, nie?
No rzeczywistość jest taka na przykład, że kolega, bo tu mówię o rozwarstwieniu społecznym, ale na przykład kolega Trump, który nie należy do jakoś zbyt inteligentnych ludzi, odziedziczył majątek po ojcu, ale to nawet nie chodzi o to, że odziedziczył majątek po ojcu. Najważniejsze, odziedziczył kontakty, które pozwoliły mu pożyczyć pieniądze z Deutsche Banku i nigdy ich nie oddać. I czy na przykład to jest promowanie jego pracowitości i inteligencji?
Wiesz co, oczywiście, że nie, bo ale to nie ma nic do rzeczy, bo ty mówisz, ty oceniasz w tym momencie istniejący system, tak? Ale ten system absolutnie nie ma charakteru systemu wolnorynkowego, więc w związku z tym rozumiem, że to nie jest krytyka wolnego rynku, tylko jest to krytyka bieżącego stanu rzeczy. Tylko że za bieżący stan rzeczy odpowiada w dużej mierze państwo, tak? Deutsche Bank to jest bank w gruncie rzeczy państwowy, z państwowymi gwarancjami i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli znajomości pozwalają za zawarcie z prywatnym bankiem dowolnej umowy kredytowej i w efekcie końcowym upada bank, tak, na przykład, czy na przykład bank ponosi stratę, no to mógłbym powiedzieć, że mnie to niewiele obchodzi, bo ja do tego nie dokładam, tak? To znaczy akcjonariusze stracą i to akcjonariusze powinni w takim razie poprawić swoją kontrolę nad zarządem spółki, bo na tym polega to, na działaniu na wolnym rynku, tak? Natomiast no, tu nie mamy do czynienia z czymś takim, więc nie wiem, czy
to dobrze, pomijając to, ale...
Depozytariusze niestety.
I tak, pomijając ten aspekt wolnorynkowy, chciałem po prostu zwrócić uwagę na, bo nie wiem, nie słuchałem się początku, ja mówiłem o czymś takim, co się nazywa równością wyników, ale nie w tym pojęciu, jak ten tam słynny celebryta kanadyjski Peterson walczy z tym.
Profesor, nie celebryta, to jest profesor.
No, Jan Nowak też jest profesorem, jest też chyba Kaczyński profesorem. No, różni są profesorowie, no, każda alma mater komu innemu przyznaje.
To jest profesor, który wykładał na najlepszych uczelniach tego świata.
No, w każdym uczelniu się zdarzają gorsze.
Najlepszych uczelniach tego świata.
No, nawet najlepsze uczelnie mają problemy czasem z doborem
kadry. Oczywiście.
Najlepsze. Ty uważasz, że on, no, nauki społeczne to są takie, że to one bardzo polaryzują ludzi. Ja może, wiesz, nie przekreślam tego, że tam gdzieś na tych uczelniach mógł mówić rzeczy z sensem, ale dużo mówi bez sensu. Przecież nie wiem.
Rozumiem, że dyskusja dotyczy
zupełnie czego innego, także nie może.
Equality of staff.
Tak, mi chodziło bardziej o to, że rosnące nierówności, które są doprowadzone do jakichś niesamowitych absurdów słabo promują pracowitość, właśnie inteligencję, spryt i tak dalej.
Dobra, no to popatrzmy. Przyjrzyjmy się tym nierównościom faktycznie. Popatrzmy tak troszeczkę wstecz.
Tak, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo to chyba najlepiej, bo te nierówności jednak w Europie. Bo ta mobilność między klasami i nierówności społeczne
na świecie.
W Europie są wiele... Nie jest tak.
Popatrz sobie na dane, które na przykład publikuje amerykański urząd podatkowy. W gruncie rzeczy 90% ludzi zarabiających 10% z 10 czy z jednego
procenta. Wydaje się, że trzeba 6 pokoleń, żeby przejść z jednej do drugiej klasy podczas...
90% ludzi z następnego pokolenia nie znajduje się już w 1% najbogatszych ludzi. Tak, takie są wyniki IRS-u, tak? To jest najbardziej...
Nie, no tak, bo ten coraz się zmniejsza ta góra, nie?
Co się zmniejsza? 1% zawsze jest 1%.
Nie, 1% jest zawsze 1%, ale rosną tam u góry. Dobra, ale inne badania OECD mówią, że na przykład w Stanach Zjednoczonych jest potrzebne 6 pokoleń, bodajże z tego co pamiętam, by przeskoczyć z jednej klasy do drugiej, podczas gdy w Danii jest to 2,5 pokolenia.
Nie widziałem tych badań OECD, jeżeli możesz, to wrzuć link w komentarzu.
Tak, wrzucę, tak. Gdzieś muszę to poszukać.
Według badań, które ja gdzieś czytałem, to jest to kwestia 1 do 2 pokoleń zazwyczaj.
Mam pytanie.
Tak.
Proszę. Mogę? Takie pytanie, bo już słyszę któryś raz u ciebie w audycji, Błażeju, to, że maszyny będą, ludzie nie będą mieli pracy i że w ogóle
tak by było oby szybko.
Stanie. To ja mam takie pytanie, bo no nie mieszkamy w Polsce, tam jest leniuszkiem, a dość pracowity jest wódz. Jak to z tą pracą w tej Polsce jest? Powiedz mi, jak te maszyny tą pracę ludziom zabrały?
Czy w Polsce nie ma problemu maszyn, bo Polska ma jedną z najmniejszych robotyzacji w Europie. Jedną z najmniejszych robotyzacji na świecie. Więc jakby w Polsce problem robotów generalnie nie istnieje.
Czyli nie są dla Etama zagrożeniem na przykład?
Dla Etama roboty nie. Dla Etama zagrożeniem jest, nie wiem co mogę powiedzieć, co dla Etama
znaczy
jest zagrożeniem.
Jest, że tak powiem, troszeczkę odwrotnie, jeśli chodzi o mieszkania, bo pralka eliminuje 80% pracy kobiety, telewizja eliminuje 80% rozrywki z kobietą, a zmywarka kolejne 80%, także jeszcze trochę, no jest zmywarki specjalnie nie postawiłem, żeby była
potrzebna kobieta, nie? Także...
No, wiesz, że to jest podłe, co mówisz.
Nie, nie, to jest jak najbardziej szowinistyczne. Ja jestem szowinistą oczywiście i jestem z tego dumny. Jestem do tego jeszcze egocentrykiem, jestem też z tego dumny. No rzeczywiście, to są fakty. No pralka automatyczna, szczególnie, nie mówię o prani, tak, ale o automatycznej, którą za 1000 zł dzisiaj kupicie w każdym sklepie, nawet jeszcze można się potargować, eliminuje 80% pracy mniej więcej, bo trzeba tylko włożyć i wyjąć, powiesić, to jest cała praca.
Nie, pralka faktycznie była jednym z bardziej przełomowych wynalazków. Nawet profesor Strzyżyn-Chiam powiedział, że jest to większy wynalazek niż internet, który pozwolił właśnie kobietom wejść do życia społecznego. Wrzuciłem ci w oto te badanie OECD, które pisze właśnie o mobilności między pokoleniami. Jak zauważysz, tam gdzie te nierówności gospodarcze, nierówności dochodowe są najwyższe, tam ta mobilność międzyklasowa jest najniższa w Kolumbii, południowej Afryce, ale też właśnie w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. O dziwo, w Niemczech ona jest bardzo niska, ale to chyba to jest bardzo ciekawe dla mnie, z czym wynika. Ale najszybciej się właśnie ludzie przemieszczają między klasami od najniższej do średniej. Nie mówię o tym.
Rzeczywiście. Podoba mi się ilość pokoleń, które są potrzebne do przeskoczenia do, to jest low income, czyli z rodzin z niskim dochodem, by zbliżyć się do średniego. Na przykład taki kapitalistyczny kraj jak i bogaty, jak Kolumbia, 11 pokoleń. Południowa Afryka, 9. Brazylia, 7. Indie, Chiny. O, jakie bogate i kapitalistyczne kraje. Argentyna 6.
No, Chiny to dla ciebie powinny być bardzo bogate.
I rzeczywiście dochodzimy faktycznie do bogatych, kapitalistycznych krajów. Niemcy, Chile, Francja, Szwajcaria 6. Szwajcaria 5. Austria, Stany Zjednoczone 5.
Idziemy na samą górę.
Ale dokonałeś właśnie samozaorania.
Nie, dochodzimy na samą górę.
Wódz, ale jedna rzecz. W tych niektórych wymienionych przez ciebie krajach definicja biedy jest zupełnie inna, tak? Inna jest.
Nie. Ja mogę jako prowadzący mogę skorzystać z prawa. W tych krajach, gdzie bogatych i kapitalistów, właśnie biednych i kapitalistycznych krajach, ale nie rozmawialiśmy o bogatości i biedności, tylko o rozpiętości dochodowej, tam gdzie te różnice są najwyższe i państwo.
Co ciekawe, jeżeli się popatrzy, to najwyższe różnice są zazwyczaj w krajach biednych. Zazwyczaj współczynnik Giniego jest największy w krajach naprawdę biednych.
Tak, to mają kraje trzeciego świata i o dziwo Stany Zjednoczone mają bardzo zbliżony ten współczynnik do tych biednych krajów, bardziej
nie
niż
wiem,
do rozwiniętych.
Jak to powiedziała Margaret Thatcher, noble gentleman, nie zauważa tego, że być może gap, czyli ta przestrzeń pomiędzy bogatymi i biednymi jest wysoka, ale biedni są znacznie wyżej niż byli, mimo tego, że bogaci są znacznie wyżej niż byli. Bogaci są jeszcze wyżej niż byli. Czyli szanownemu Telmanowi najwyraźniej chodzi o to, żeby wszyscy byli biedniejsi, byleby tylko byli równiej.
No tak? Niestety teoria skapywania, ani że przypływ podnosi wszystkie łodzie, to nie działa.
To nie ma wspólnego z teorią skapywania.
Nie działa. Za większość spadku biedy na świecie są odpowiedzialne te komunistyczne Chiny. Bo niestety bieda w Afryce rośnie, a no,
tak, bo Chiny... komunistyczne Chiny same zainwestowały w swoje fabryki.
Nie, to Zachód. Zachód doprowadził do biedy własnych obywateli, przenosząc produkcję do Chin, no, ale to transfer pieniędzy nastąpił po Reaganie. Wracając do tych współczynników Giniego, zobacz sobie, że ta najwyższa mobilność między klasą najniższą a średnią jest właśnie w tych krajach, gdzie ta redystrybucja dochodu jest najwyższa.
Mam do ciebie takie pytanie.
Tak.
Jeżeli żyjesz sobie na całkiem przyzwoitym poziomie, to znaczy no takim jak powiedzmy robotnik w Europie Zachodniej, tak? Czyli stać cię na samochód być może dwa, w Stanach Zjednoczonych tak to wygląda. Tak? To znaczy każdego praktycznie stać na dwa samochody.
Oczywiście każdego z tych pobierających te food stampy stać na samochód.
To jest, mówimy o większości społeczeństwa. W Stanach Zjednoczonych każdy, kto chce pracować,
50 milionów to jest taki kawałek społeczeństwa, ale dobra.
Nie wiem. Nie wiem, czy to jest 50 milionów, nie jest to...
Wiesz, że bardzo, tak, którzy chce pracować, wiesz, że duża część pracowników Amazona pobierała to dofinansowanie od państwa.
Nie, to nie jest istotne. Istotne jest to, no to że jest w takich Stanach Zjednoczonych najbiedniejsi, nawet ci pobierający te stampy, żyją na znacznie wyższym poziomie niż ludzie pracują na przykład na średnim poziomie w Pakistanie. W związku z tym nie jest istotne to, czy twój sąsiad ma miliardy. Istotne jest to, czy poprawia się twój standard życia. Jeżeli twój standard życia się poprawia w tempie 5% rocznie na przykład, a sąsiadowi rośnie 40% rocznie, to nie jest powód do zmartwień.
To jest bardzo duży, po pierwsze, nierówności społecznej.
Zwykła zazdrość.
Nierówności społeczne na jakichś niesamowitych poziomach powodują, po pierwsze, powodują, i to jest niezaprzeczalny fakt, rozpad spójności społeczeństwa. Powodują.
Nierówności społeczne, jeżeli sobie przypomnisz, ale podejrzewam, nie wiem, ale jesteś przecież mniej więcej z mojego rocznika, to powinieneś pamiętać. Prawdziwe nierówności społeczne mieliśmy w socjalistycznym kraju zwanym Polską Rzeczpospolitą Ludową. To były czasy prawdziwych nierówności, kiedy były osobne sklepy dla członków partii prominentnych za parawanikiem w Peweksach. To były nierówności, wiesz? Nierówności to były wtedy, kiedy samochody miały z przedziału. Kiedy, żeby kupić pralkę, trzeba było stać w półrocznej najpierw w kolejce o 5 rano, żeby się zapisać na listę, a potem czekać pół roku na jej odbiór. To były nierówności.
Oczywiście nierówności były wiele niższe w Czechosłowacji w tamtych czasach i powstawanie biurokracji, przed którą Lenin przestrzegał, ale nie mieliśmy iść w ideologiczne. A klasa pracujących biednych. W ogóle jeśli spojrzysz tam jeszcze z innej perspektywy na Stany Zjednoczone, to zauważysz, że realne zarobki spadają w większości, a rosną tylko jednego. Nie, rosną najpierw 5%, ale już tego 1% w ogóle wystrzeliły w kosmos od czasów, jak tam wszedła ta reganomika, kiedy można było przenosić te dobrze płatne i stabilne prace klasy średniej, czyli tego przemysłu, można było to outsourcować gdzieś tam do Azji, która teraz z tego korzysta oczywiście i to tylko się wzbogaciła. Ale nierówności społeczne poza powodowaniem niepokojów społecznych prowadzą też do zniszczenia kapitalizmu, tego co kochasz, czyli do takiej akumulacji kapitału, że powstają praktycznie monopole. O czym zresztą afera taśmowa, nie? Jak on tam powiedział, nasz premier, że już mają tyle tego kapitału, że w dupę już nie każdy może pocałować. I to dla ciebie nie jest oczywiście problem.
Ja wam podam taki przykład ze swojego podwórka.
Tam je nie słychać cię.
Wyjdź ze studni, tak.
Czy wszystkie, ja tylko powiem jedno, zanim to zacznie się produkować. Wszystkie problemy, o których mówisz, nie odpowiada za nie w żaden sposób kapitalizm, tylko na przykład centralna bankowość kierowana przez państwo, sposób kreacji pieniądza, który jest zmonopolizowany przez państwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
I w krajach, których...
Nie ma wspólnego z wolnym rynkiem.
No oczywiście i teraz możemy sobie, bo tam państwo może pełnić różne funkcje służbowe wobec obywatela i pobierając podatki, niewielkie podatki w Stanach Zjednoczonych może nie dawać.
Stanach Zjednoczonych pobiera zasiłki w postaci food stampów 40 milionów Amerykanów. To jest niecałe 8%.
No to jest 8%, a to już jest deprawacja. Deprawacja dochodowa taka, która prowadzi do tego, że musisz pobierać pomoc żywnościową. Co najdziwniejsze, wielu z tych osób, które pobiera te food stampy, nie jest bezrobotnymi. To są ludzie pracujący, na pełne etaty.
To wynika z bardzo prostej zasady. To znaczy, każda pomoc socjalna ma to do siebie, że każdy, kto będzie mógł ją brać, to będzie ją brał, nawet jeżeli jej nie potrzebuje. Jeżeli tylko ma możliwość zakombinowania, żeby ją brać.
Ja wcześniej mówiłem, pomoc socjalna nie jest...
Każda pomoc socjalna tak działa i nie mówię, że każdy, kto tak robi. W Polsce na przykład były teraz badania przeprowadzone, z których wynika, że 54% Polaków nie ma nic przeciwko i nie widzi w tym nic nieodpowiedniego, że ludzie, którzy nie spowinni i nie mają z punktu widzenia, znaczy biorąc pod uwagę ich prawdziwą sytuację, nie przysługiwałyby im zasiłki, ale i tak oszukują i biorą te zasiłki. 54% społeczeństwa w Polsce akceptuje taką postawę.
To jest po prostu brak moralności i tyle, no ale...
Inna sprawa, no jak już mówiłem na początku, pomocy społecznej zadaniem państwa, tego tutaj przynajmniej w ideale jest takie, żeby dać ci pozycję negocjacyjną.
Idealne zadaniem państwa jest przestać istnieć.
Nie,
bardzo popieram tą ideę.
Mówiłem, nie rozmawiajmy tutaj no takie aż ideologicznie, bo to ja zaraz powiem, że idealnym zadaniem proletariatu jest, by doprowadzić do dyktatury i pozbyć się kapitalistów w sposób fizyczny, ale no do takich utopii jak...
To kto was wtedy będzie karmił?
Sami się karmimy.
To już na szczęście było testowane.
To rolnicy karmią.
Proletariatu natychmiast się wyłonią ci najsilniejsi i stworzą kastę taką.
Którą znowu usuniecie.
Dobra, ale weźcie już na te takie właśnie obszary absurdu likwidacji ale państwa, czego tak nie nastąpi.
Z gruntu takiego mojego. Ja na przykład tak sobie przeliczyłem, doszedłem do wniosku, że siedząc tak się leniąc, jak tutaj Mileniów mówi, gdybym poszedł do pracy, a przejrzałem tych ofert ostatnio ze 150 i trochę nawet podzwoniłem, to idąc do tej pracy, moja sytuacja w zasadzie ekonomicznie by się nie zmieniła, poza tym, żebym tracił 10 godzin dziennie na pracę. To jest najgorszy ból w Polsce.
Poczekaj, czyli moment, od nowa. Idziesz do pracy, pracujesz przez miesiąc, zarabiasz przykładowo 3000 zł i twierdzisz, że byłbyś na tym w plecy, bo na przykład nie mógłbyś za przeproszeniem siedzieć i pierdzieć w stołek?
Dokładnie tak, bo siedząc pierdzą w stołek, ja 3000 też zarobię.
No to wtedy jesteś po prostu w pracy. To wiesz, nam nie chodzi o to, czy ty jesteś na etacie, czy pracujesz jako freelancer, czy jako jesteś jednoosobową działalnością, czy cokolwiek. Chodzi o to, że ludzie, którzy pracują, mają się lepiej po prostu niż ci, którzy nic nie robią. Ja nie mówię, żebyś szedł na etat, po prostu przestań marudzić, że ci się to należy, jest... tylko się wziąć do roboty trzeba.
A właśnie, to tak jeszcze do tego dowodza.
To jest sytuacja szczególna, freelancer, no to dlatego mówię, my jesteśmy z Krawcem podobni. Krawiec zrobił tylko odwrotną sytuację, że poszedł do góry, do lepszego miasta, tylko poszedł do tańszego miasta, robiąc to samo, co robi.
Czyli to, co ja powiedziałem już chyba z godzinę temu, jak nie stać się żyć w drogim mieście, przenieś się do tańszego miasta i rób to samo za większe pieniądze.
Tak, ale nie jesteś przywiązany do pracy w jakiś sposób takiej do miejsca, bo w małym mieście to ci gwarantuję, że są zmowy cenowe między przedsiębiorcami.
Jeżeli ktoś pracuje przez internet, to go nie ograniczają zmowy cenowe w żaden sposób.
Dokładnie tak.
Przepraszam, bo ja zaraz będę musiał odejść.
Freelancerów to jest niestety po prostu bardzo mało, tak? To jest jakiś tam odsetek niewielki.
Tak, tam chciałem ad vocem wozu, bo ja tak od samego początku chciałem porozmawiać o jakichś tam ideach i o tym działaniu państwa tam na świecie i o nierównościach i tak dalej i po prostu chciałbym, żeby te środy nie były miejscem do narzekania na to, że w Polsce nie ma socjalu albo że się płaci mało, tylko że właśnie o bardziej globalnych, ale to tak ad vocem chciałem powiedzieć. Wodzu i Leniucha, a co sądzicie o tym, żeby tak jak chciał Bernie Sanders, firmy, które płacą poniżej tego minimum egzystencji, kiedy ludziom trzeba płacić za jedzenie, dopłacać, żeby nie umarli z głodu, żeby musiały zapłacić za tą pomoc dla tych ludzi.
A może ludzie mogliby znaleźć inną pracę?
No, a jak nie mogą?
To mogą się przeprowadzić i poszukać pracy gdzie indziej, doedukować się.
No na czasem przykład. Też nie mogą, no.
No można, naprawdę pracy jest bardzo dużo.
Ja etam jedynie, nie, teraz ten nie.
Proszę etam, bo właśnie oraz jeszcze Błażejowi audycję.
Nie, słuchajcie, ja jestem w dziwnej sytuacji.
Nie, przed chwilą ja mówisz, że nic nie możesz, a teraz możesz się wszędzie przeprowadzić.
Ja generalnie zgadzam się, żeby nie było, na czacie też jest dyskusja. Generalnie zgadzam się z profesorem i z wodzem, a jestem przeciw tym tezom Błażeja, ale wychodzi jakoś tak dziwnie, że jestem z Błażejem. Nie, Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Żyjemy w epoce takiego dziwnego państwa, który prawdopodobnie to kiedyś będzie miało swoją nazwę. To nie będzie ani kapitalizm, ani socjalizm, tylko to jest jakieś zupełnie dziwne pomieszanie z poplątaniem. Po prostu my nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć, co się dzieje w tym otoczeniu. Tak? My jesteśmy tylko jednostkami, które muszą się tam jakoś znaleźć, takie mróweczki w mrowisku. No i stąd też po prostu ciężko jest, trzeba pewne pojęcia w ogóle nawet na nowo zdefiniować, bo w dzisiejszym świecie, no ja na przykład nie jestem beneficjentem żadnego socjalu i mnie ten socjal godzi. Ja jestem przeciwnikiem 500+, znam jego dobre strony, tak, rozumiem.
Nie ma dobrych stron 500+.
Właśnie, kurwa, to mi przypomina, że muszę zdążyć przed końcem miesiąca zarejestrować się, żeby jeszcze wziąć 500 do października.
O, się odezwał kapitalista, a la Korwin, co bierze z Unii pieniądze.
Jedny etap siedzący jedną godzinę pracy dziennie poświęcający takiej pracy za pieniądze będzie finansował takiego bogatego wodza, który mi tutaj jeszcze kurde...
Nie będziesz mi finansował, wypraszam sobie. Ja razem z moją żoną rocznie w podatkach odprowadzam od około 60 000 zł. Sorry, kurwa. Jestem rżnięty w dupę, tak, że się rażmi.
Ja też dostałem 500+. Ale to tam nie trzeba wniosków wypełniać, tutaj się po prostu nagle ci pieniądze wpływają na konto, ale to tak.
I nagle te pieniądze wzięły się znikąd.
Nie, ale to nie chodzi, słuchajcie, nie chodzi o to, żebym powiedział, że odprowadza podatki. Okej, odprowadzasz podatki, ale to nie chodzi o to, tylko w wyniku tego, bo ty mnie źle zrozumiałeś, w wyniku tego, że dostaniesz te 500+ i x ludzi dostanie ten 500+, ja, który tego 500+ nie dostaję, nawet nie wiem, jak się o to ubiegać, nawet nie próbował, ale o te 300 się nie ubiegałem, ja płacę w sklepie 2 razy drożej za serek. No,
to jest o proszę, dociera do ciebie, jest, że jednak to jest, socjalne tak. Nie są dobre.
To jest efekt rzucania pieniędzy z helikopterów. I teraz no,
ja pierdolę, a w Niemczech mamy prawie deflację, pieniądze to chyba rzucają z helikopterów jakieś miliony razy więcej niż w Polsce, patrz, nie ma inflacji.
Ale Błażej.
To jest strefa euro, deflacja. To jest zupełnie inna.
No ale w Holandii, w innym kraju też jest deflacja i samolotów tam zrzucają pieniądze.
Błażej, deflacja jest dobra, jak chcesz tak globalnie. Deflacja jest dobra.
Nie jest dobra, gdy pieniądz jest skraufany w długu.
Ale jest dobra, no jeżeli twój pieniądz, który masz w skarbonce...
News 31 lipca tego roku. Inflacja w strefie euro jest najwyższa od 6 lat i przekroczyła cel EBC. Błażej.
O właśnie, przy ucięciu socjalu wszędzie. Oszczędności w Grecji, we Włoszech, Hiszpanii, w Niemczech, gdzie wszędzie od chyba 5 lat socjal jest cięty na amen, bo tam w Grecji to już w ogóle został ucięty i nagle inflacja wystrzeliła. O co chodzi?
Jeszcze raz nie zrozumiałem.
Zobacz, od 5 jakichś lat jest wszędzie w Europie cięty socjal. To w ogóle to jest cień tego, co było 10 lat temu. I nagle inflacja wystrzeliła. O co chodzi?
Nie wiem, o co chodzi, ale i przed chwilą powiedziałeś, że w Niemczech jest deflacja, a zrzucają pieniądze.
No nie wiedziałem, że nawet powiększyła mi się inflacja, ale jeszcze niedawno była deflacja.
A teraz rzucę. No umówmy się, w Niemczech te harce są, tak?
No ale nawet po pocięciu tych bardzo tych wszystkich socjalnych wydatków, to i nadal zrzucają normalnie ze śmigłowców w porównaniu z Polską. No, no nawet ten obcięty
socjal. Powiedziałbym.
Słuchajcie, no w Niemczech są, pamiętajmy, są Kindergarten.
Jak to w porównaniu z Polską nie zrzucają znacznie więcej hajsu? Biorąc pod uwagę udziału socjalu do PKB, kłóciłbym się.
Tutaj możesz mieć rację rzeczywiście.
Na samo 500+, Polska, na samo 500+, nie licząc wszystkich innych form wsparcia, czyli wypłaty emerytur, czyli edukacja, opieka zdrowotna, bo to wszystko jest wsparcie socjalne. Nie licząc nawet tylko tego, samo 500+ pochłania w polskim budżecie 24 miliardy złotych w ciągu roku. To jest 2/3 budżetu obronnego. No to nie sądzę, żeby w porównaniu do całości PKB tak to wyglądało.
W ogóle naszym problemem jest właśnie te duże dopłaty do ZUS-u. My tu w ZUS niemiecki ma nadwyżki, ale to jest spowodowane tym, że...
55 miliardów, 2 razy tyle co na armię.
Ale ZUS to jest inna sprawa, tak? ZUS został uznany przez Sąd Najwyższy tym, jak się nazywa, zasiłkiem socjalnym. Czy
nie, no my mamy taki sam ZUS tutaj w Niemczech, jak w Polsce mamy, tylko że mamy nadwyżki tutaj, ale to jest trochę spowodowane tym, że tutaj system jest jedno uszczelniony, a drugie progresywny, bo w Polsce ZUS dla każdego przedsiębiorcy jest płaski, a w Niemczech on jest progresywny, czyli jest od procent od zarobków, nie, się tu płaci. No i nadwyżki są koło, nie pamiętam, w tym roku to było jakieś 5 miliardów euro czy 6 miliardów euro nadwyżki, która tam zostaje na funduszu. Pomimo wypłacania emerytur coraz większej armii emerytów niemieckich, to całkiem niemałych emerytur.
No ja słyszałem w każdym razie opinię, jeśli już o firmach w Niemczech mowa, że taka Gewerba, czyli ta jednoosobowa firma niemiecka, to jest o wiele łatwiejsze jednak i mniej obciążające przedsiębiorcę jednoosobowego.
Nie, bo tak powinno być. ZUS powinien być, nie wiadomo, ja nie wiem, dlaczego w Polsce w ogóle ten ZUS jest taki powalony, ja wiem, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa.
To ma ograniczyć przedsiębiorców Polaków.
Ja to nie wiem, czy ma ograniczyć, czy nie ma, ale to jest wspieranie właśnie najbogatszych, bo ZUS w Polsce jest kwotowy właściwie dla przedsiębiorców. I
Był taki pomysł.
Powinien być procentowy.
W 1998 albo 9 przed wprowadzeniem DRA był taki pomysł, żeby był procentowy do przychodów. Natomiast przychodów też to powiedziano, a powinno to być od zysku czystego, jeżeli już jest.
Niech będzie, niech będzie tak, od zysku, niech wynosi tam ileś tam progresja jakaś, niech występuje. Wtedy ci wszyscy tam, co mają te sprzątaczki.
Ale tego zrobić nie można, bo tu by się otworzyło natychmiast 100 czy 200 tysięcy firm i byłoby za dobrze. No
nie byłoby za dobrze. Indie są krajem małych przedsiębiorców i gówno się rozwijają.
Pamiętajcie moje słowa, bo kiedyś to wyjdzie na jaw. W Polsce system, jaki jest utrzymywany celowo i z premedytacją.
Dobra, ja muszę niestety, bo to już jest godzina.
Nie wiem, czy przez Niemcy, ale na pewno macie w tym.
Przez Żydów na pewno.
Ja się zaśmiałem z tymi Niemcami, bo tak zawsze narzekasz na tych Niemców, że Niemcy to wszystko.
Ja ich nie lubię po prostu. Oni mi do dziadka strzelali, a dziadek musiał ich zabijać. No, nie lubię tego.
No, ja
a nie Żydzi?
Rozumiem, jakby mi ktoś strzelał do dziadka, też bym go nie lubił, ale ja ostatnio tak słucham, to wszystko, co złe, to te Niemcy. No to tak dodałem tylko.
Nie, no, słuchajcie, nie oszukujmy się. Gdyby jutro nad ranem, jak wstaniemy, zniknęli z powierzchni ziemi wszyscy Niemcy, to świat będzie lepszy.
Z całą pewnością masz rację.
Ja byłbym trochę smutny, bo mam troszkę przyjaciół w Niemiec.
Albo Żydzi temu robią. W każdym razie jeszcze tak koniec sam, bo niestety jest godzina 23:07 i muszę tam, bo dziecko by dobudził tym swoim gadaniem. Słyszę, że się... No, i trzeba do pracy też, no i muszę trochę zmienić swoje życie, a daje mi się na antenę cały czas wchodzić.
Adwokat tutaj pisze, muszę mu odpowiedzieć. Jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek socjalu, jestem przeciwnikiem jakichkolwiek dopłat rolniczych. Gdyby nie dopłaty w Unii rolnicze, Niemiec by dzisiaj pracował jako parobek u Polaka. Taka jest prawda.
I jeśli chodzi o to wyzwolenie tej przedsiębiorczości małej i tak dalej, to wiecie, że te kraje najbiedniejsze, one mają najwięcej tych uwolnionych przedsiębiorców i jest ich zmieniony. W Indiach, w Chinach jest ich trochę mniej, Indie gorzej wyglądają, ale to na odrębny temat. W każdym razie, czyżby dobrą szansą na właśnie równość wyniku, czyli temu, żeby pracowitość była wynagradzana, nie jest wodzu zabezpieczenie nas od zdarzeń losowych w pewnym momencie. Zresztą ja tu ci wrzucę co.
Ma możliwość wykupienia sobie ubezpieczenia od zdarzeń losowych, o jakakolwiek równość. Postulowanie jakiejkolwiek równości jest szalonym marzeniem totalitarystów. Absolutnie takowej nie ma, nie było i nie będzie.
No właśnie tak chciałem zapytać.
Nie ma co płakać nad panią Kurczykówną czy panem Filipiakiem. Pan Filipiak to był profesor AGH, który szedł w konszachty ze służbami PRL, czyli system, czy bądź co bądź rządu, który w praktyce realizował założenia systemu, który tak bardzo lubisz. Podobnie zresztą pan Kulczyk, który też doszedł do majątku tylko i wyłącznie dzięki temu, że jego ojciec był członkiem Komisji Handlu Zagranicznego PRL. więc...
Oczywiście, biznes powinien być odcięty od państwa to automatycznie. Nie może być tak,
to
jak...
To jest niemożliwe.
W Stanach Zjednoczonych, gdzie podatki są transferowane do prywatnych firm zbrojeniowych, tak już prawie...
To jest niemożliwe, bo dzisiejszy świat jest głównie skonstruowany na mariażu państw i wielkich korporacji, które tak naprawdę żyją tylko i wyłącznie dzięki konszachtami z państwem, które tworzy legislację taką, która zawsze będzie wspierać wielkie korporacje, które tworzy, realizuje zamówienia, które jest klientem tylko i wyłącznie największych korporacji. I wszystko to niestety jest kosztem szarego, zwykłego człowieka, a co nie miałoby miejsca w sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z wolnym rynkiem, które wyjęłoby z łap banksterów kreację pieniądza, które wyjęłoby z łap państwa możliwości sponsorowania kolesiów i koleżków i żylibyśmy w świecie, w którym ludzie pokojowo świadczyliby sobie wzajemnie usługi i płacili za to, co potrzebują oni sami, a nie ktoś inny. No ale ja wiem, tak, to jest złe, to jest najgorsze. Ja
nie, to po prostu byśmy musieli się jakieś 20 tysięcy lat wstecz cofnąć, to wtedy może...
No nie, wręcz przeciwnie, bo 20 tysięcy lat temu, to może nie 20, nie, ale 5 tysięcy lat temu też miałeś moment, kiedy społeczeństwo już wyszło ze stanu naturalnego, który opisywał Toro, i stworzyły jakieś organizmy państwowe. Zawsze każdy organizm państwowy jest oparty na przymusie i na przemocy. Oczywiście można powiedzieć, że ale dzięki temu powstały piramidy. Pytanie brzmi, jakim kosztem. Ludzkość potrzebowała przejść przez pewne etapy rozwoju i powinna teraz szukać kolejnych ścieżek, które powinno iść. Moim zdaniem powinna być to ścieżka, która rezygnuje z przemocy i z przymusu, ale mało kto się ze mną zgadza. Ludzie uważają, że
Uważam, że powinien być w ogóle zlikwidowany przymus pracy, by...
Nie jest możliwe zlikwidowanie przymusu pracy. Przymus pracy jest zupełnie naturalny, istniał od samego początku historii ludzkości. Gdybyś znalazł się w tym momencie na bezludnej wyspie, również miałbyś przymus pracy, ponieważ masz przymus w egzystencji, a nikt nie używa przymusu.
O właśnie, na bezludnej wyspie. W związku z tym jest to pierwsze wiecznie.
Co więcej, znalazłbyś się w sytuacji, w której nie dość, że miałbyś ten przymus tej pracy, do tego znalazłbyś się w sytuacji, gdzie będąc pozbawiony możliwości specjalizacji i zawiązywania dobrowolnych wymian handlowych, twój poziom życia spadłby tak drastycznie, że z dużym prawdopodobieństwem nie przeżyłbyś roku. Także nie ma czegoś takiego jak przymus pracy. Przymus pochodzi tylko i wyłącznie z celowego działania świadomych jednostek, woli ludzkiej. Tak? To jest tworzysz dokładnie tego samego chochoła, co Karoń, który twierdzi, że nie może być wolności, bo nie jesteśmy wolni, bo nie możemy, bo nie mamy możliwości być wolnym, to móc polecieć na księżyc w ułamku sekundy, wznieść się w powietrze. Jeśli tego nie możesz, to nie jesteś wolny, no bo nie wolno ci tego zrobić.
Nie, kolega Karoń jest jednym z tych, którzy tropią... Nie, on tropi ten kulturowy marksizm, tak jak naziści troci...
No ale tylko że on ten, nie tylko tropi kulturowy marksizm...
On go wymyślił, no nie, to wymyślili inni tam w ogóle to
prawo. To gorzej, co gorsza, bo wiesz, tropienie marksizmu, jego krytyka jest jak najbardziej uzasadniona i słuszna. Gorzej, że on krytykuje jedyny tak naprawdę moralnie słuszny i spójny system, jakim jest kapitalizm wolnorynkowy. To jest przerażające dopiero.
Nie, no
i ty robisz dokładnie to samo i krytykujesz go dokładnie z tych samych pozycji, tak? Czyli zlikwidujmy przymus pracy. Nie, przepraszam was bardzo.
Tak, powinniśmy dojść do tego jakiejś społeczeństwie, ale...
Wolno mylić wolności z możliwością. Jeśli ktoś nie widzi różnicy między tymi dwoma słowami, to powinien wrócić do podstawki. Krzysiowi Karoniowi proponuję zacząć reedukację na początek.
Wodzu, tylko tak na koniec. Kiedyś feudalizm był dany od Boga i był naturalny.
Ach, dobrze. Mówimy o rozwoju, a nie o tym, co było 5000 lat temu, kiedy ludzi batem zaganiano do budowy grobowców.
O właśnie, idziemy ku rozwojowi.
No i dzięki dzięki chęci zysku ludzie opracowują coraz to nowe wynalazki, które ułatwiają nam życie i na przykład dzięki temu nie ma już dylematu windy na czwartym piętrze i kobiety słabej, która sobie z tym nie poradzi, gdzie musi być i ratować pan Jakubiak, tylko dzięki temu kapitalizmowi, dzięki tym producentom wind mamy równość prawdziwą i problem siły fizycznej przestaje istnieć.
Chciałem tylko zauważyć, że póki istnieją przepisy mówiące o windzie na każde 4 piętra, tak budowano te 4-piętrowe bloki, a nie 5, ale już od każdego 5 piętra już szły windy, a teraz chyba już można budować i tam widziałem już nawet 6-piętrowe bez windy.
Nie, mój drogi. Po pierwsze, cały czas w Polsce istnieje ograniczenie takie, że każdy powyżej 4 pięter musisz mieć windę, co drugi, to po pierwsze. Po drugie, wolny rynek powoduje, że nawet w niższych blokach są już windy.
Ale są w krajach bez tego przepisu są i wyższe bez windy, to wiem.
Dobrze, być może dla biedoty, ale generalnie wolny rynek wymusza w Polsce na przykład, wolny rynek wymusza to, że windy są praktycznie w każdym bloku, który ma więcej niż jedną kondygnację, dwie kondygnacje nad ziemią, tak?
No, super. Dla najbogatszych.
Na szybkim tramwaju, gdzie są przystanki na żądanie, na których nikt nigdy nie wsiada, mają windy dla inwalidów. I jednocześnie takie przejście, gdzie po prostu każdy inwalid sobie po prostu przejedzie. Nie?
Ja chciałem ten. Niestety muszę zbykać za prawdę, bo dzieckiem muszę się zająć.
Mogę tylko jedno pytanie na koniec?
Tak.
Wódz, w jakiej to audycji zgadzałeś się z Błażejem, że wszyscy powinniśmy mieć równy start?
Ale ja się z nim zgadzam, jeżeli chodzi o równy start prawny.
No to się zgadza.
To nie taki równy start, że wszyscy...
Nie, że nie. Dlaczego ktoś, jeżeli ja ciężko pracuję, tak, i zarabiam, i moją decyzją jest, że odkładam pieniądze, gromadzę je na koncie, a potem dam to mojej córce, dlaczego ktoś ma prawo decydować o tym, co ja mam zrobić ze swoimi pieniędzmi? Co jest? Nikt nie ma prawa decydować, co mam robić z moim życiem. Co więcej, podatki spadkowe wszelkiego rodzaju, no to mają to do siebie, że są cholernie szkodliwe, bo raz, że niszczą więzi rodzinne, dwa, powodują, że właśnie ja mam mniejszą motywację do akumulacji kapitału, a pamiętajmy, że bez akumulacji kapitału nie ma rozwoju, tak?
Ja tu próbowałem to im wytłumaczyć przedtem.
Mhm. Ale ja wiem, bo jeżeli ja nie będę, co ja zrobię ze 100 milionami, które nie wezmę do grobu? No prosta sprawa, te 100 milionów dam moim dzieciom, które będą mogły z tego zrobić tym, co chcieć. Być może
czemu nie dasz Błażejowi Etamowi? Tu jest problem.
No dokładnie.
Oczywiście. Dobra, to jest na dłuższą dyskusję, bo tu... Nie, naprawdę, sorry.
Twoje oszczędności będą...
Sorry, przepraszam, ja jako prowadzący, bo no, nie udało dzisiaj mi się tam troszeczkę rozwinąć skrzydeł, bo Etam ponarzekał na brak socjalu w Polsce i...
Troszeczkę zadzwoniłem.
Tak, się nie zwinęłem i trochę ponarzekałeś na brak
socjalu. Dobrej nocy, panowie.
Socjalu. Dobrej nocy, dowodzu, muszę, no, widzisz, tak późno zawsze dzwonisz w szmikowanie, ale gratulacje.
Związki rodzinne.
Wiem, ja też. Ja też dlatego tak szybciej. Ty później dzwonisz, a ja wcześniej znikam, bo też jako ojciec. Gratulacje, podwójne szczęście to pewnie podwójne obowiązki.
Czyli sami ojcowie dzisiaj nam tutaj.
Nie, no, tak wyszło.
Profesor
Makota.
A to też jakby ojciec dla kota, nie?
Jak ojciec dla kota. Nie wierzyło, że profesor ma też dzieci. Dobra.
Nie. Także oby naszym. Ja mam jedną ideę, żeby się żyło lepiej naszym dzieciom. Ty masz inną, zobaczymy, która wygra. I oby moje dziecko nie musiało żyć w świecie.
Już jest 2-1 na korzyść wódza.
Nie, oby moja córka nie musiała mieszkać w świecie, gdzie facet zaślepiony, który jest w stanie wspierać za parę milionów dolarów ludzi takich jak książę Arabii Saudyjskiej, miał 7000 głowic pod palcem, to wolałbym, żeby trochę inny był świat, żeby nawet w ogóle tych głowic nie było.
Ja się obawiam niestety, że będziemy żyć w najbliższych latach w czymś świecie gorszym, bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Niestety.
Jeszcze na koniec jedno zdanie. Przymus pracy nie istnieje. Istnieje jej konieczność. Ale panowie, naprawdę, słownik języka polskiego, zrozumcie czym, co to znaczy słowo przymus. Będziemy wtedy rozmawiać.
Brawo. Także Błażej, musisz się starać, bo jak...
Tak, z nasze... jednego muszę kogoś, jakiegoś ten lewaka zaprosić na przyszły tydzień. A widzicie, że tyle mam roboty.
Informacja z ostatniej 12 listopada rząd ogłosił wolny.
Tak i...
Ale nie wiem, czy słyszeliście na antenie, tu jeszcze przed dzwoniącymi, o godzinie 21.30 zadzwonił do mnie feudał, nawalony jak Messerschmitt i chciał o pracy pogadać, chyba był w ten się.
Przyjacielu, telefonu firmy, telefon prywatny nie należy jego dawać nigdy szefowi, a telefon firmowy wyłączamy po przyjściu z pracy.
Przypadkiem dostał, jakoś wszedł w posiadanie i teraz jak się napije, to dzwoni po nocy. Nie wiem, czy to wina feudalizmu, czy alkoholizmu, ale to już inna sprawa.
Nie ma nic feudalizm z tym. Po prostu goś sobie potrzebuje pogadać. Słuchaj, staraj się tam dobrze wychować córkę na wolno rynkowca.
Dziwnie wymawiasz słowo socjalizm.
Proszę. To nie Błażej. Już niedługo witamy i będziemy cię witać w gronie konserwatystów.
Wiesz, że im ona bardziej rośnie, tym bardziej widzę patriarchat i tym bardziej jestem
Jordanowy. Zauważyliście, że wszyscy mają córki?
To dobrze chyba, to dobrze. Im więcej kobiet będzie na świecie, to może kiedyś prezydentem Stanów nawet zostanie i będzie więcej pokojowo, bo to kobiety... To... Najwyżej się kraje na siebie poobrażają, a nie będą tam...
Nie, ale 100% sami się będą pokojowo.
Nie, no zauważcie, że to tak ten Trump z Putinem i Xi, to oni tak muszą jak te koguty pokazać, kto ma większe jaja, a Trump to już w ogóle... No, kobiety to raczej mniej mają takich... Ten...
Pamiętam ten moment, kiedy rządziła w Irlandii kobieta. Wszyscy byli zachwyceni. Odkąd rządzą faceci, jest mniej ludzi zachwyconych, ale też mniej socjalów.
No, czasem się zdarzają takie kobiety, faktycznie takie mało kobiece, to teraz w Wielkiej Brytanii taka rządzi. I kiedyś też wcześniej rządziła, taka co tam wojny lubiała i strzelać do górników. A potem jak umarła, to ludzie wyszli na ulicę szczęśliwi, że wiedźma odeszła. Także i złe kobiety się zdarzają. No.
Pytanie z czatu. Myślisz, że gdyby Clintonowa została prezydentem, to byłoby pokojowo? No właśnie.
Czy tego należy przyjrzeć. Tego to nie wiemy, a tak samo jak nie wiemy, jakiego męża ma pani Merkel.
Ale może
oczywiście, że wiemy, że nie byłoby, ponieważ w Stanach Zjednoczonych prezydent ma stosunkowo niewiele do powiedzenia.
Ale może by była mniej w kieszeni takich ludzi, jak on miał, książę Mohamed, tam coś tam i bla bla bla.
Ona?
Może Duda
z tego, co się orientuje, to bardzo duży procent kampanii pani Clinton było sponsorowane przez Arabię Saudyjską.
Opatrz, a tego też. Zresztą nawet sam, co puściłem zresztą na antenie, sam jak to stwierdził Trump, że przecież książę kupuje ode mnie jedno mieszkanie za 20 milionów, drugie za 30, czemu ja mam nie lubić Saudów? No. I taki człowiek
ma... No, jest 30... biznesmenem. Czy nie, on wiesz, ma biurowce, to ludzie od niego kupują różnie.
No, on jest takim kiepskim biznesmenem, bo on jest takim...
No, kiepskim, wiem, jest taki kiepski, tyle razy zbankrutował.
I nie musiał spłacać, bo tata mu załatwił, że kredytów nie musiał spłacać. Nie wiem, czy wiesz, że udało mu się dzięki kontaktom wymóc, że czekaj, kryzys finansowy to jest force major i nie będzie musiał spłacać kredytu. Muszę ci to zdać.
Może gdzieś o tym czytałem faktycznie. Tak to działa, stary.
No on jest takim typowym przykładem, jak najszybciej zostać milionerem, być miliarderem i zbankrutować.
Nie spłacaniem kredytu to nie jest tak, bo ja kiedyś sięgnąłem do historii Amber Gold i tam nie tylko, że było ta złoto, platyna i tam coś jeszcze na 10%, ale były oni też pożyczek udzielali. Ci, co zainwestowali papierek jest tym złotem, to stracili, ale ci, co się zadłużyli, to muszą spłacać.
Dobra, ale panowie, bo ojcowskie obowiązki, wódz chyba wie najlepiej. Teraz już podwójny ojciec. Ty też wiesz, zresztą właśnie zapomniałem, tam tobie. Ty, który mi audycję... Tam jest, teraz proszę. bardziej pozytywnie, mniej narzekania na brak socjalu w Polsce.
Nie narzekajmy na Polskę przede wszystkim.
Tak, mogło być gorzej, są naprawdę gorsze kraje. Mógłbyś się urodzić w Stanach Zjednoczonych i nie by było gorzej.
Łatwo wam mówić, nie siedzicie w tych okopach między kulami świszczącymi.
Też się działa. Też się działa.
Może pora zmienić siedzenie na pracę. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.
Również i czego życzę sobie, by ludzie ciężko pracujący jednak byli bardziej wynagradzani niż ludzie leniwi, co niestety w obecnym kapitalizmie nie ma tak do końca przełożenia. Ale to chciałem porozmawiać, ale niestety cię nie wyszło tak bardzo.
Tak mówię, nie nazywajmy dzisiejszego stanu kapitalizmem. Bo
nie nazywajmy socjalizmem i komunizmem, jak niektórzy nazywają, bo środki produkcji nie są państwowe. Dobrze.
Ale kto nazywa socjalizm?
A nie, no dużo jest tak.
Nie, przykład... państwa są... nie, jest pewna liczba państw.
Jest Korwin, który krzyczy, że tak
do socjalizmu, tak? Czyli na przykład Kuba, Wenezuela, to są państwa socjalistyczne.
No nie, no ale taki Korwin to nazywa Niemcy, czy Stan Zjednoczony komunistycznym.
Proszę cię.
Mówię, nie nazywajmy też w wersji korwinowskiej.
Nie można nazwać krajów takich jak Szwecja czy Dania, znajdujących się w pierwszej dziesiątce najbardziej wolnorynkowych krajów tego świata.
Jezu, ty znowu następny, nie, w życiu. Co? Indeks wolności gospodarczej twierdzi, że to jest... Dobra, nie, dobra.
No co? No takie są fakty.
No nie, ale ten jeśli chodzi o ten indeks, nie, to on jest związany z wolnością, z łatwością prowadzenia biznesu w danym kraju, a nie z wolnorynkowością danej gospodarki. Także to tak. No marginesie już jest, musiałem wielokrotnie. Wszyscy się na to powiązują, a przecież kraje statystyczne, takie jak Szwecja czy Korea, są wysoko, bo po prostu tam jest stabilne otoczenie, jest dosyć, jest dobra infrastruktura.
Jeśli się popatrzeć na to, jak jest zbudowany indeks wolności gospodarczej, to zobaczysz, że są tam różne działy.
Tak, i nie do końca to jest... I nie do końca... No.
I dobrze wiesz, że w krajach, to w różnych krajach różnie to wygląda. W niektórych kwestiach są bardziej wolnościowe, w niektórych mniej.
No tak jest.
Taka Szwecja ma na przykład, nie wiem, tam wysokie plusy za łatwość prowadzenia biznesu, za łatwość rejestracji firm, za stabilne otoczenie prawne itd., itd. Za to mają wysokie punkty, a na przykład za, nie wiem, wysokie opodatkowanie itd. mają niskie punkty. Nie wiem, jak to na przykład wygląda z kwestią uzyskania pozwolenia na budowę, kwestia inwestycji. To jest bardzo
ja zawsze mówię, że to nie o to chodzi, żeby ja nie jestem za tym, żeby ktoś siedział i tam tym badlarzom czy innym utrudniał działalność, ani krabią co chcą, ale w ramach jakiejś oczywiście, tak jak to w Szwecji, w ramach jakichś tam ram. I jak widzisz te kraje, które podchodzą tak do tego, że rób sobie co chcesz, ale w ramach jakichś ram i starają się prowadzić jakąś politykę społeczną, one są bardzo wysoko, nawet w tym indeksie wolności gospodarczej, ale i w indeksie mobilności między klasami społecznymi.
No zgadza się. Co ciekawe, jeżeli sobie popatrzysz na to, w jaki sposób, gdzie znajduje się Szwecja w kwestii właśnie wolności gospodarczej, ale generalnie w kwestii dobrobytu, ona jest całkiem wysoka. Co ciekawe, jeżeli sobie patrzysz na to, jak ulokowani są w kwestii dobrobytu Szwedzi mieszkający w Stanach Zjednoczonych, są jeszcze wyżej. Z czego to wynika?
To wynika z kapitału kulturowego i tego, że Szwedzi bogaci raczej emigrują.
Dokładnie tak. To wynika z kapitału kulturowego, czyli z etosu pracy, umiejętności oszczędzania, tak? Tej tak zwanej, jak to się tak pięknie nazywa?
Ciągle nie. Oni mają z odraczania, to już rozmawialiśmy o tym, odraczania tej nagrody, tak?
Dokładnie tak. Czyli
tylko to potem my te badania stwierdzono, że to jest ściśle związane z tym, w jak bogatej rodzinie urodziliśmy się. I ze stabilnością twojego otoczenia jako dziecka.
To nie jest prawda.
To jest prawda.
To oczywiście związek z kapitałem kulturowym, ale to, że jesteś biedny, nie oznacza, że nie musisz...
Ze stabilnością twojego otoczenia. Stabilność otoczenia ludzi biednych jest o wiele niższa, dlatego mają tendencję do nieodraczania nagrody dzieci ich. I to jest udowodnione też w badaniach.
Jeszcze raz, że jak?
że dzieci wychowywane wśród biednych rodzin mają niestabilność otoczenia, co wpływa bardzo na ich zdolność na odroczanie nagrody.
Właśnie o to chodzi, że jeżeli będziesz patrzył tylko i wyłącznie na poziom zamożności, bez patrzenia na inne czynniki, to pewnie tak. Natomiast jest, kwestia jest tego, że zazwyczaj ta bieda jest połączona z szeregiem innych patologii i bieda nie jest główną z nich, że tak powiem. Czyli to, że ktoś jest biedny, nie oznacza, że nie może przekazać...
Dobrze, już zostałem opieprzony, że za długo rozmawiam i głośno jest w domu. Dobra, to kończę wszystkim, mówię do tego. Dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Przepraszam, że tak ucinam, no ale obowiązki rodzinne. Hej wszystkim.